Słuchają Państwo Radia Maryja, katolickiego głosu w naszych domach. Przy mikrofonie wita Państwa ojciec Wacław Zyskowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jak w każdy wtorek o tej porze zapraszamy Państwa na audycję dla małżonków i rodziców.
Audycja dla małżonków i rodziców.
Audycja dla małżonków i rodziców, ale wydaje się, że temat dzisiaj nie tylko dla małżonków i dla rodziców, ale dla wszystkich naszych radiosłuchaczy, dlatego też serdecznie wszystkich do radioodbiorników zapraszamy. Głos nieco inny niż co wtorek, z tej racji, że przy mikrofonie wita Państwo ojciec Wacław, a nie pan Lech Polakiewicz, jak zwykle, którego gorąco i serdecznie z tej strony pozdrawiamy. Ze względu na chorobę nie może być dzisiaj razem z nami, ale życzymy mu zdrowia i szybkiego powrotu do nas, aby mógł dalej tęże audycję współtworzyć i ją prowadzić. Jak skutecznie chronić ludzkie życie od jego poczęcia? To jest temat naszej dzisiejszej audycji, a będziemy ten temat podejmować z naszymi gośćmi, którzy są z nami w studio, a są nimi pani Ewa Kowalewska, prezes Human Life International Polska.
Szczęść Boże!
Oraz pan Antoni Szymański, senator 6 i 9 kadencji, poseł na Sejm 2 kadencji oraz były wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia.
Szczęść Boże! Dobry wieczór wszystkim.
No właśnie, jak skutecznie chronić ludzkie życie, ale jeżeli chce się coś chronić, to znaczy, że to jest cenne, to znaczy, że to jest wartościowe. Więc zadać sobie na samym początku możemy pytanie, tak jak filozofowie mówią, żeby na początku ustalić pojęcia. Czymże jest to ludzkie życie, że trzeba je chronić?
No, powiedziałbym, że to jest największy dar. Ja sobie nie wyobrażam większego daru niż ten dar, którym zostaliśmy obdarzeni. Czasami sobie nie zdajemy z tego sprawy. Przyjmujemy to jako oczywistą oczywistość. Ale kiedy się bliżej nad tym zastanowimy, to odpowiedzmy sobie szczerze, czy może być większy dar, którym zostaliśmy przez kogoś, wierzę, że przez Pana Boga, w taki sposób uhonorowani i naszym zadaniem jest to, aby to życie jak najlepiej zrealizować, te wszystkie talenty również, którymi zostaliśmy obdarzeni, no, w swoim życiu zrealizować. A więc będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak chronić ludzkie życie. No, będziemy zastanawiać się nad tym również z Państwem, bo będziecie Państwo mogli telefonować, będzie tutaj rozmowa, która będziemy szukać wspólnie pewnych rozwiązań, bo wiemy, że ta sytuacja w rozmaitych krajach, w tym Polsce, nie jest optymistyczna albo optymalna, jeśli chodzi o ochronę ludzkiego życia.
No właśnie, ale od poczęcia, bo przecież życie każdego z nas zaczyna się od tego momentu, kiedy się połączy komórka od mamy i komórka od taty i dzieje się to w sanktuarium, właśnie w kobiecie. I ten pierwsze 9 miesięcy upływa nam w okresie prenatalnym, prawda? Czyli dziecko nie widzimy na tak, no, chyba że użyjemy jakiegoś narzędzia. Dzisiaj mamy takie możliwości, jest USG, możemy nawet filmy obejrzeć, jak wygląda rozwój człowieka w łonie matki, ale nie ma takiej możliwości, żeby zaprzeczyć, że to życie zaczyna się właśnie w momencie połączenia się komórek, czyli zapłodnienia, czyli my to nazywamy poczęciem. No i oczywiście to ja nazywam to chyba takim najlepszym wyrażeniem, że ten nowy człowiek, absolutnie unikalny, absolutnie niepowtarzalny, znalazł się na swoim szlaku rozwojowym. Czyli krótko mówiąc, najpierw jest budowane jego ciało, wszystkie jego umiejętności, możliwości. To jest już wszystko zakodowane genetycznie. Wiadomo, czy to jest chłopak, czy to jest dziewczyna. Wiadomo, jaki będzie miał kolor oczu, jaki kolor włosów. Nawet pewne cechy usposobienia są dziedziczne po tacie, po mamie, po dziadkach, po pradziadkach. pradziadka, jest członkiem tej rodziny, której jest dzieckiem. No i krótko mówiąc, nie ma takiego momentu, który można by powiedzieć, że przedtem był człowiek albo nie było go, a potem jest. Po prostu jak się począł, to jest. No i w tym momencie niektórzy negują fakt, że dziecko w łonie matki w okresie prenatalnym jest człowiekiem. Jest to dramat naszych czasów. No i można powiedzieć jakiś element wojny kulturowej, która się w tej chwili toczy i która dotyczy również naszych rodzin.
Mimo, że audycja nie jest krótka, to jednak zastanawialiśmy się przez chwilę przed audycją, co jest najważniejsze, żeby dzisiaj poruszyć. Dlatego, że sprawa jest wieloaspektowa. Możemy mówić o postawach lekarzy, możemy mówić o postawie mediów wobec ochrony ludzkiego życia w pierwszej prenatalnej jego fazie. Możemy mówić o pomocy rodzinie na przykład, ale wydaje się, że takim istotnym problemem jest to, w jaki sposób rodzina realizuje tą funkcję wychowawczą, ale również w tym aspekcie właśnie przygotowania do dorosłego życia i do akceptacji tego, o czym pani Ewa mówiła, czyli do akceptacji tego największego daru, jakim jest życie, które zaczyna się na początku, czyli od jego poczęcia. A więc gdybyśmy mogli skupić się w tej dyskusji nad tym, żeby rozmawiać o tym, w jaki sposób rodzice, czy partnerzy, czy bo taka jest prawda, że związków tego rodzaju jest coraz więcej, mają realizować tą misję wobec swoich dzieci, aby przygotować je dobrze do szacunku dla ludzkiego życia. Wydaje się, że to jest bardzo ważny aspekt i warto o tym rozmawiać.
W którym momencie państwo, każdy z osobna oczywiście, zrozumieli, no nie, to jest życie, którego trzeba bronić za wszelką cenę?
Ja to miałam po prostu w rodzinie, chociaż moja rodzina doświadczała różnych, bardzo też niemiłych sytuacji. No nie chcę o tym teraz mówić, bo może to właśnie nie jest taka publiczna sprawa, ale ja wiedziałam, co to znaczy nie mieć rodzeństwa. I zawsze pragnęłam je mieć. I to też spowodowało, że ten temat był dla mnie ważny, ale dla mnie najważniejsze było duszpasterstwo akademickie, pewna formacja do małżeństwa, do tego, żebym miała szczęśliwą rodzinę, a sprawa obrony życia przyszła dopiero wtedy, kiedy zaczęliśmy z mężem pracować w poradnictwie rodzinnym, kiedyśmy zobaczyli pewne dramaty, które za tym idą.
Ja pamiętam takie dwa fakty. Raz wystawę w kościele dominikanów w Poznaniu, gdzie studiowałem. Na pierwszym roku studiów z akademika wyszedłem i tam była wystawa, ogromne plansze, które pokazywały miesiąc po miesiącu, jak się człowiek rozwija. A wówczas byłem w takim czasie, kiedy bardzo występowałem przeciwko przemocy, różnego rodzaju przemocy, która ma miejsce. I uświadomiłem sobie, że ta przemoc ma miejsce wobec tego dziecka, które ja widzę na tej planszy, gdzie ono ma miesiąc, bije już jego serce, 2 miesiące, 3 miesiące. I wówczas poczułem taką potrzebę, żeby w tej sprawie działać. No i tak jest. I pani Ewa i ja działamy po parędziesiąt lat.
Może dodam jeszcze jedną rzecz, mianowicie do naszego duszpasterstwa akademickiego w Gdyni był zapraszany profesor Włodzimierz Fijałkowski, znany ginekolog, położnik o agresywności zero, jak się go nazywano, który po prostu potrafił nam o tej tajemnicy życia mówić w sposób piękny, pozytywny i pełen miłości. I to we mnie też zostawało i przynosiło, no właśnie ten owoc, że się zaangażowaliśmy.
No to jest też chyba klucz, żeby zrozumieć, że no siłą i pałką nic nie, nawet wśród, znaczy nawet względem najpiękniejszych idei to nic nie zrobimy. Tu jest po prostu potrzebna taka organiczna praca i miłość przede wszystkim.
Jeżeli dotknęliśmy to pana profesora Włodzimierza Fijałkowskiego, którego 20. rocznica śmierci przypada w lutym roku przyszłego.
15 lutego.
Ale pamiętam jego rozmaite stwierdzenia, które zapadały głęboko i on w nawiązaniu do tego, o czym mówi ojciec w tej chwili, mówił w ten sposób: wszystkie argumenty są za życiem, wszystkie. Musimy tylko do nich życzliwie przekonać. I to słowo życzliwie było to centralne, prawda? Że nie przymusimy ludzi, szczególnie dzisiaj, w sytuacji, kiedy można nie tyle aborcją ale tabletkami poronnymi zniszczyć to życie, prawda? Tu jakby możliwości kontrolowania przez państwo są bardzo ograniczone. To jest coraz powszechniejsze zjawisko i wobec tego świadomość, to co robi rodzina, w jaki sposób wychowuje dziecko, jest bardzo, bardzo istotne i ta życzliwość w przekazie, która przekonuje drugą stronę do tego, to jest też tytuł książki pana profesora Fiałkowskiego, Dar życia, prawda? Zaczęliśmy od tego daru życia największego i on takie książki pisał. Warto do tych książek wracać.
No właśnie, ale każdy człowiek potrzebuje miłości. W duchu miłości, w tym klimacie świetnie się rozwija. Jego możliwości stają się większe. Czuje się bezpieczny, czuje się po prostu kochany. I człowiek, który jest mały, czy ten mały człowieczek w łonie matki, czy ten to malusieńkie dziecko, które się właśnie narodziło, czy przedszkolak, czy też osoba starsza, czy osoba schorowana, niepełnosprawna, tym bardziej tej miłości potrzebuje. A tajemnicą największą jest to, że nie da się kochać pod przymusem. Czyli my musimy sami postawić i wybrać tą miłość, żeby ją realizować, a to oczywiście kosztuje. Ale też i owoce są piękne i wiele radości to przynosi. Także no może dzisiaj się zastanówmy, jak te wartości przekazać naszym młodym.
Właśnie, dlaczego zadałem pytanie, od kiedy państwo zaczęli się, że tak powiem, zajmować, albo od kiedy ta świadomość się pojawiła? Dlatego, że nawet w najbardziej licznych rodzinach, tak, nawet w najbardziej kochanych rodzinach pojawia się takie sformułowanie, które jest niebezpieczne. A mianowicie, kiedy kobieta odkryje, że jest w ciąży, że jest w stanie błogosławionym i to widzimy w filmach, ale to też widzimy na ulicy, w cudzysłowie, wśród naszych znajomych. Staje przed swoim partnerem, wybrankiem, mężem i mówi, będziemy mieli dziecko.
Będziemy.
Właśnie o to chodzi. No. Drobna różnica semantyczna, ale która zmienia kolosalnie myślenie o tym, co się zaczęło dziać.
Albo mówi, jestem w ciąży, ale z oczekiwaniem, że druga strona podchwyci, no jesteśmy w ciąży, prawda?
No ale to właśnie używanie, że będziemy dziadkami, na skąd wiecie, no bo już wiemy, że to wnuczek będzie, chłopczyk. No jak to będzie? No skąd wiecie, że to chłopczyk? Obejrzeliście? No tak, no zrobili USG, wiemy, że to będzie chłopczyk. Nie będzie, tylko jest, boście go widzieli na własne oczy. Zostało to po prostu określone. No to jest właśnie taki idiom, który jest bardzo niekorzystny i w zasadzie jest elementem cywilizacji śmierci, bo wmawia, że to jeszcze nie jest dziecko. To jest bardzo niebezpieczne, ojciec ma rację. Ale takich idiomów jest mnóstwo. Ja jestem polonistką z tego pierwszego mojego wykształcenia i na język jestem bardzo, bardzo wrażliwa. I staram się wracać też do tego, co przekazywał nam pan profesor Fiałkowski, czyli on właśnie mówił, zawsze pozytywny język, zawsze przetworzyć go, zawsze zwrócić uwagę, ale to moglibyśmy zrobić całkowicie osobny program. Na
tylko i wyłącznie o języku. Ale też wiemy, że język kształtuje nasze myślenie.
I właśnie o to chodzi.
I o to chodzi. I dlatego ten język powinien być językiem prawdy, ale również przekazywany językiem życzliwości, co podkreślamy tutaj oboje.
No tak, ale dzisiaj mamy właśnie takie sytuacje, kiedy tym językiem się manewruje, manipuluje. To jest pewien specyficzny sposób inżynierii takiej społecznej, żeby zmienić mentalność. No oczywiście mentalność starszych już ciężko jest zmienić, bo my swoje wiemy. Natomiast, żeby właśnie wpłynąć na młodych. I w tym momencie nagle pojawia się, dzwoni do mnie znajoma i mówi, słuchaj, jak oni mogą? Oni krzyczą, że aborcja ratuje życie. No przecież to jest bez sensu. Ja mówię, no jest bez sensu, no ale ktoś to wymyślił. No ostatnio już słyszałam chyba większej tezy takiej kłamliwej, trudno wymyślić, że aborcja to jest najwyższy akt miłości, wymyśliła jakaś amerykańska feministka. Oczywiście wobec kobiety, bo w jej świadomości dziecko w ogóle nie istnieje, ani to przyszło, ani żadne. W związku z czym wmawia się, że w ogóle dzieci mieć nie należy, że należy w ogóle odmówić, że to jest wyzwolenie kobiety, wyzwolenie od macierzyństwa. Ojciec to już w ogóle został pozbawiony praw. No i w tym momencie, jeżeli nie będziemy wracać do tej podstawy, która daje pewien fundament, no zresztą chrześcijański fundament naszym rodzinom, no to w tym momencie nie przekażemy tego dzieciom. Ja tu jeszcze chciałam wrócić do takiej sytuacji, kiedy pamiętam, byłam dziewczyną, no gdzieś Koniec podstawówki. Mój ojciec zmarł, jak byłam w 8 klasie. Myśmy wtedy dużo były razem z mamą. Poszłyśmy do znajomych. I wracając, mama mi powiedziała, wiesz, ta znajoma ma już 3 dzieci, ale jest w 4 ciąży, wiesz. No to dla niej będzie trudne, ale ona jest dzielna i ona na pewno to dziecko kocha i na pewno przyjmuje. Ja do dziś dnia pamiętam tą scenę. I proszę zwrócić uwagę, że jedno słowo, które powiemy przy swoich dzieciach, no nasza sąsiadka będzie rodziła 5 dziecko. Zamiast się ucieszyć i jej pomóc, to my zaczynamy komentować i już tracimy, bo nasze dziecko będzie to pamiętało zawsze. Nasza postawa, bo my wychowujemy nie tylko poprzez to, co mówimy, nie tylko poprzez to, co nakazujemy, co niektórym się wydaje, że to jest najważniejsze. Nie, my przede wszystkim wychowujemy i przekazujemy nasze wartości poprzez to, co robimy, poprzez pewien rodzaj świadectwa i klimatu tego zachowania, które się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu, w naszej rodzinie. I nasze dzieci tym nasiąkają. Tak przekazuje się wiarę. Tak przekazuje się właśnie te podstawowe wartości, które zresztą na fundamencie wiary bardzo dobrze się trzymają.
Ale rodzice swoim młodszym pociechom też mówią, będziesz miała braciszka, będziesz miał siostrzyczkę, będziesz miał... To też są takie proste rzeczy.
Ale wiele rodziców mówi, przyłóż tu łóżko do brzucha mamy.
Oczywiście.
Moje córki tak robiły, kiedy mój synek był w drodze. Nawet mam takie zdjęcie i było to niesłychanie wzruszające, bo one tam do niego pukały i z nim rozmawiały. Nie tylko tatuś to robił, więc to jest niesłychanie ważne. Jak się zachowa ojciec dziecka, prawda? Dzieci też to widzą, te starsze dzieci widzą i słyszą. Ja wiedziałam, że mój mąż zawsze się ucieszy i to jest dla mnie niesłychanie ważne. Zawsze było niesłychanie ważne. Nasze dziecko. No nieważne które. Ważne, że Pan Bóg dał dziecko. Ja zawsze sobie przypominam takiego znajomego na jednej z konferencji na wschodzie, gdzie on pokazał mi SMS-a i mówi, już czytałaś? Ja mówię, nie widziałam. A tam było napisane od żony, że już na pewno wiadomo, że jestem w ciąży. No, ja na niego popatrzyłam, on po prostu tak się cieszył, że tryskała z niego ta radość. Słuchajcie, to było jego 9 dziecko. 9 i tak się cieszył. I ta rodzina naprawdę była spójna i przekazała te wartości, które są najważniejsze. A my czasami, jak mamy urodzić 1 albo 2, to już robimy sceny, że to jest za dużo. No ale oczywiście odpowiedzialność każdego jest inna. Ja nie chcę tutaj niczego uogólniać. Mówię tylko o radości faktu, że dziecko się poczęło, że jest, że się rozwija i że to powinniśmy pokazać również naszym dzieciom. No właśnie, a jeżeli nie w twojej rodzinie, to wśród naszych przyjaciół, wśród naszych sąsiadów, czy pokazać film, porozmawiać.
No właśnie, ale pytanie rodzi się, czy nie zmienił się klimat, generalnie klimat dla posiadania dzieci, bo z jednej strony mówimy o tych wszystkich pięknych rzeczach, tak, kampaniach społecznych i tak dalej, ale jednak to, o czym pani mówiła, jest cały czas gdzieś. No 4 dzieci to już brzmi patologicznie, tak możemy powiedzieć dzisiaj. Czasami, niestety, w niektórych sytuacjach. Dziś też często, w cudzysłowie, przelicza się dzieci na pieniądze, więc no, co zrobić, żeby ten klimat zmienić, żeby to myślenie w nas się zmieniało i żebyśmy no, to otwierali się z jednej strony na to życie, ale z drugiej strony też bronili tego życia cały czas.
Matki się wściekają, jak się im mówi, matka 4 czy 5 dzieci idzie coś załatwić w urzędzie i dają jej do zrozumienia, że ona jest patologią, tylko dlatego, że ma więcej dzieci, chociaż wszystkie są zadbane, chociaż potrafią utrzymać ten dom w równowadze,
nas
zarabiają dobrze, ale one są patologią. To jest po prostu chore i z tym trzeba po prostu
Ale przyznajmy,
wojować.
W każdym razie z tego, co z mojej pracy zawodowej, byłem przez wiele lat kuratorem sądowym i tego typu sytuacje, czy takie powiedzenie pod adresem rodziców, którzy mają więcej dzieci, są coraz rzadsze, a więc tutaj warto też o tym pamiętać. Ale jak to się zmienia? Ja studiowałem socjologię parędziesiąt lat temu i wielodzietność liczyło się od 4 dziecka. Dzisiaj zmieniono definicję. Od 3 dziecka, dlatego że tych dzieci, których jest więcej, no, w rodzinach jest tak mało. Na pewno jest tak, że ta atmosfera się zmienia, czego efektem i dowodem tego jest to, że w tym roku urodzi się około 320 tysięcy dzieci. To jest najmniej od okresu II wojny światowej. A więc no, jest ta zmiana, na którą rozmaite czynniki wpływają. Myślę, że no, ten czynnik również wojny, która ma miejsce na Ukrainie, ale tak blisko nas. Te kłopoty materialne też będą powodowały, że w przyszłym roku no, chcielibyśmy mieć więcej dzieci i będziemy to propagować i będą rozmaite działania pewnie w tym kierunku iść i szereg rozwiązań społecznych, ale prawda jest taka, że po pierwsze nasze społeczeństwo się starzeje, po drugie nie mamy prostej zastępowalności pokoleń i jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Europie, jeśli chodzi o przyrost naturalny, a więc jest o czym rozmawiać i zastanawiać się, jak tworzyć najlepszą atmosferę ku temu, żeby mieć więcej dzieci, tym bardziej, że ludzie pytani, dorośli, ile chcą mieć dzieci, zwykle mówią więcej niż faktycznie mają, a więc jest pewna gotowość. No ale potem mówią, no tak, ale nie mamy samodzielnego mieszkania, ale nie mamy pewności pracy, ale to i tamto. Więc pewne te obawy trzeba rozwiązać tak, żeby zgodnie ze swoją wolą, bo nie chcemy nic narzucić przecież. Nie chcemy powiedzieć, że ta para ma mieć tyle i tyle dzieci. To jest ich wolny wybór. Natomiast trzeba stworzyć warunki wszelkie, żeby było to realne i możliwe.
No tak, ale dzisiejsze, że tak powiem, media, jakiś przekaz społeczny, media społecznościowe próbują sugerować, że należy w ogóle nie mieć dzieci. I mnie poruszają no, takie celebrytki, które mówią, ja nie mam dzieci, nie chcę mieć dzieci, nie będę miała dzieci. I jeszcze deklaruję to publicznie jako pewien przykład, prawda? I jej się wydaje, że jej w tym momencie będzie dobrze. No może będzie jej trochę wygodniej, bo jednak rodzicielstwo zawsze się wiąże z pewnymi wyrzeczeniami i trudem. Natomiast minie trochę lat i nagle się okaże, że no jak ja już jestem trochę starsza i wszystkie moje dzieci są w domu, to ja mam satysfakcję i te dzieci mi pomagają w momencie, kiedy ja naprawdę jestem w trudnej sytuacji, czy pomogą, ona zostanie całkowicie sama. A człowiek sam to jest człowiek naprawdę bardzo poszkodowany. W związku z czym tu trzeba patrzeć na to szerzej. Czy możemy liczyć na to, że to media zrobią? W Polsce jeszcze nie jest tak źle. Na Zachodzie, w Ameryce ten trend, żeby nie mieć dzieci jest większy. Na to się jeszcze COVID nałożył, prawda? No bo kto chce mieć dzieci i rodzić w momencie, kiedy są takie problemy ze szpitalami, z leczeniem, kiedy mąż nie może przyjść, kiedy nie wiadomo, czy ta kobieta nie zostanie zakażona, jak to będzie i tak dalej. No to też wpłynęło, ale mamy bardzo niski. Można powiedzieć, że nasz przyrost naturalny Polski jest w tej chwili już więcej niż na poziomie alarmującym. Więc to przyjdą po nas inni ludzie. No to po prostu tak jest i tak będzie, bo pustych przestrzeni nie ma. Ja bym raczej się zastanawiała, w jaki sposób przekazać naszym dzieciom fakt, że one mogą się otworzyć, że kolejne dziecko w rodzinie to nie jest żadna tragedia, że można się z tego cieszyć, że należy się z tego cieszyć, że to jest wielka radość i tą radość można okazywać na tysiące sposobów i tej radości nam brakuje. Tutaj potrzebne nam są też świadectwa, no one są od czasu do czasu, ale media niechętnie je puszczają i, no i każdy troszeczkę inaczej to rozwiązuje. Poza tym jest oczywiście szkoła, która przekazuje treści, no zdecydowanie gorsze w tej chwili niż to było lat temu 10 czy 15. Myśmy wywalczyli w swoim czasie przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, który przekazywał młodym ludziom podstawy, czyli na czym polega poczęcie, rozwój prenatalny każdego człowieka, właśnie to, żeby w rodzinie bezkonfliktowo jakoś, żeby się w miłości to życie rozwijało, pewną odpowiedzialność za swoje dzieci, za płodność. W ogóle czym jest płodność człowieka? No to wszystko w tym przedmiocie jest do tej pory w programie, natomiast słabo i coraz słabiej jest realizowane i to zwracamy uwagę rodzicom, żeby sprawdzać, czego są uczone nasze dzieci. Bo przecież z takim 3-4-latkiem też można na ten temat rozmawiać. Są takie śliczne laleczki małego Jasia, 10 tygodni od poczęcia. I takiemu małemu dziecku, jak się pokaże, no to widziałam dziewczynki, tuliły, nosiły w rękach. Bo małe dziecko utożsamia się zawsze z dzieckiem. Natomiast już taki nastolatek utożsamia się z dorosłym i wtedy zaczyna widzieć te różne problemy, różne wyzwania. No przychodzi burza hormonalna, bunt taki młodzieńczy. No i w tym momencie problemy narastają, ale jeżeli od samego początku pewne rzeczy przekazujemy, no to wszystko wtedy jest taka linia ciągła, która daje większą szansę sukcesu.
To dobrze, ale jeżeli w domu mamy tylko jedno dziecko, to trudno uczyć je, że wielodzietność jest fantastyczna.
No ale są rodziny, które mają jedno, bo nie mogą mieć więcej, w związku z czym nie uwalniajmy. Niektórzy po prostu uważają, że to jedno jak najpóźniej i w ogóle. I demonstrują tą swoją postawę, czyli przy tym dziecku mówią absolutnie żadnego rodzeństwa, absolutnie nigdy więcej. To dziecko to słyszy. Mama ze swoją koleżanką, czy ze swoją siostrą, czy kuzynką rozmawia i taką postawę reprezentuje. No i to dziecko to słyszy. Będziesz miała więcej, będziesz miała większe możliwości życiowe, będziemy mieli więcej pieniędzy. Przeliczanie wszystko nie na miłość, tylko na pewne możliwości finansowe. A są rodziny, które nie mają takich możliwości finansowych, ale są zdecydowanie szczęśliwsze. No i pokażmy te rodziny.
No
pokażmy,
właśnie, tylko że to jest też, to jest element tego, o czym mówiła pani w perspektywie wojny kulturowej, bo posiadanie dzieci jest pewnego rodzaju, jest poświęceniem. I tutaj trzeba zrozumieć, że trzeba z czegoś zrezygnować na rzecz pięknej wartości, o której mówiła pani przed chwilą. Tego, że dzisiaj ja się mogę cieszyć tym, że mam przy sobie dzieci. Ja to widzę ze swojego domu. Nas też była czwórka i przez długie lata patrzyli na nas może z perspektywy trochę jednak z dystansu. Pozdrawiam tutaj oczywiście moich rodziców i moje rodzeństwo bardzo, bardzo gorąco i serdecznie. Ale my dzisiaj, kiedy zjedziemy się razem, to naprawdę cieszymy się sobą i spędzamy ten czas razem. I jesteśmy rodziną, która doświadcza tego, co to znaczy drugi człowiek, który ma wartość, który kocha, który może się tam, jakby to powiedzieć, poprztykamy ze sobą, ale jednak jeden za drugiego oddałby życie. Właśnie o to chodzi. Nie? I to jest też ta, no coś kosztem czegoś, a dzisiejsza kultura mówi nam, nie, ty musisz zbudować swoją karierę, musisz sam siebie zrealizować, ty jesteś najważniejszy, dopiero później, jak ty będziesz chciał, to możesz mieć.
Inwestuj w siebie. I ty jesteś w centrum, więc to jest niestety, skala tego jest duża i widać, że to w tym kierunku również część mediów kieruje ku takim rozwiązaniom. To jest oczywiście bardzo poważne zagrożenie. I no, jeżeli tak podkreślamy mocno tę wagę tego niezwykłego daru i to piękno życia, no to zachęcamy też do pewnej otwartości, ale przy odpowiedzialności również za w jakiej sytuacji się znajdujemy, i materialnej, i zdrowotnej, i z innymi dziećmi. Także tutaj to wszystko jest na pewno ogromnie ważne i dlatego ważne są również te organizacje, które pomagają w rozmaitych kwestiach, o których w tej chwili rozmawiamy. Myślę na przykład o poradnictwie rodzinnym, które powinno być dostępne i no, na terenie Gdańska widzę, że ono jest, skąd, gdzie mieszkam, że ono jest dostępne, żeby można było uzyskać poradę, żeby można było uczestniczyć w kursie, jeśli to jest potrzebne i tak dalej. Także rozmaite formy wsparcia rodzinie są bardzo potrzebne.
Ja bym powiedziała nawet dosyć mocno, że właśnie takie podważenie daru z siebie, no niszczy miłość po prostu. Mamy bardzo dużo matek, które są bardzo ofiarne i jak się rozejrzymy dookoła siebie, to tych matek jest naprawdę dużo, zwłaszcza w Polsce. Ale niestety właśnie ta wojna kulturowa, która w tej chwili trwa, to jest wyzwanie naszych czasów, właśnie usiłuje pokazać tą matkę Polkę jako tą męczennicę, nie? Jako kobietę, która świadczy, nie tą kobietę, która pomaga i kocha i która służy, tylko jako męczennicę, no jako ofiarę na dobrą sprawę. Tylko że ta cała postawa wynika z zaprzeczenia w ogóle jakiejkolwiek wartości cierpienia, jakiej wartości poświęcenia siebie, dania z siebie czegokolwiek. No a zaprzeczenie cierpienia, no bo cierpienie jest największą ofiarą, jaką człowiek może dać drugiemu czy społeczeństwu. I tego mamy mnóstwo dowodów, ale to jest więcej, bo to jest zaprzeczenie krzyża. A jeżeli nasze dzieci są chrzczone, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, katolikami, to w momencie, jeżeli przekazujemy naszym dzieciom taką postawę zaprzeczenia cierpienia, zaprzeczenia krzyża, to niszczymy ten fundament, na którym powinniśmy zbudować cały właśnie ten kościół domowy i uzbroić dzieci w to, żeby były zdolne do kochania, zdolne do posiadania naszych wnuków. No i to jest właściwie wyzwanie największe współczesności.
Dwa lata temu, kiedy mieliśmy do czynienia z tymi wszystkimi czarnymi protestami, etc., wtedy jeszcze uczyłem w szkole i rozmawiałem z moimi uczniami, szczególnie z uczennicami, bo to one tutaj były najbardziej zaangażowane w te działania. I dyskusja, która trwała godzinami, która była wymianą najrozmaitszych argumentów, rozbijała się zawsze o jeden, który był z ich strony. Dlaczego ja mam cierpieć? Dlaczego ja mam przeżywać traumę związaną z tym, że dziecko może być chore? Dlaczego ja mam być tą, która będzie właśnie pokrzywdzona? I to jest też chyba taki niesamowicie straszny przejaw i to, o czym pani mówiła, nie potrafimy chyba, albo gdzieś coraz trudniej jest przygotować albo pokazać dziecku, że, no, że cierpienie jest elementem życia, że to nie jest tak, że ja mam być kukułką, która jak tylko jest dotknięta przez cośkolwiek, to musi się tego pozbyć ze swojego otoczenia, bo jest tak delikatna i tak nieskazitelna, tylko, no, tylko to jest właśnie element życia.
Ale to możemy też przekazywać w rodzinach, bo w rodzinach jest niejednokrotnie cierpienie, jest choroba i w tym momencie dziecko powinno usłużyć temu człowiekowi, który potrzebuje tej pomocy. I tak się bardzo często dzieje. Poza tym każdy z nas ma w sobie taką samoobronę przed cierpieniem, prawda? Nie wsadzamy palca do ognia, mamy ten odruch cofnięcia się. I młody człowiek ma go bardzo silny. Natomiast jeżeli wie, po co ma coś zrobić, to on do tego ognia wskoczy, żeby uratować kogoś drugiego i nie będzie się w ogóle zastanawiał. I takich przykładów też mamy mnóstwo. Tylko czy my te przykłady pokazujemy? Czy my w naszej rodzinie pokazujemy, że czasami warto się trudzić, żeby coś osiągnąć? Że to nie wszystko się koło ciebie kręci, tylko że jesteśmy jakąś wspólnotą, w której każdy musi świadczyć i nie zawsze to jest takie łatwe. No, to są oczywiście wyzwania i otwarte pytania, ale myślę, że rodziny chrześcijańskie właśnie, te, które tworzą kościół domowy, one przede wszystkim właśnie potrafią przekazać tą miłość, która również służy, która nawet za cenę cierpienia będzie dla drugiego człowieka otwarta i gra będzie pomagała.
Mówił ojciec o tym, że rozmawiał i bardzo długo rozmawiał z tą młodzieżą. Wnoszę, że ona była zainteresowana tą dyskusją, niezależnie tutaj od tego pytania, które stawiali na końcu. I zastanówmy się jako rodzice, czy myśmy też w tym czasie i przy różnych innych okazjach rozmawiali z dziećmi na ten temat. Czy rozmawiamy w ogóle o tych kwestiach z naszymi dziećmi, czy unikamy tego tematu? A to jest nasza rola jako rodziców, jako wychowawców, tych, którzy uczą pewnych rzeczy, zachęcają do pewnych postaw. Oczywiście najważniejszy jest przykład, ale również rozmowa. I mam takie wrażenie, że tych rozmów o tej tematyce, którą dzisiaj w rodzinach jest za mało. I to jest zadanie i dla rodziców, i dla dziadków, i dla krewnych, żeby w sposób umiejętny, życzliwy, nienarzucający, no, dotykać tego tematu jako bardzo istotnego tematu, tak żeby potem wybory były wyborami w kierunku przyjęcia daru życia.
Jeżeli my dzieci nie wychowamy, to kto się wychowa za nas? I dzisiaj tego jesteśmy świadkiem.
Jeśli dzieci nie przyjmą właśnie tego służenia drugiemu człowiekowi, starszym rodzicom, prawda? Jeżeli tych dzieci w ogóle nie będzie, no to nam zafundują eutanazję. No popatrzmy, co się dzieje w tej chwili w Kanadzie. Tam jest chyba najbardziej w tej chwili dramatycznie, gdzie się po prostu ludziom chorym proponuje medyczną pomoc w umieraniu. To ładnie brzmi. No i samoobrona w tym momencie jest bardzo słaba, no bo ten człowiek jest cierpiący, nikt się nad nim nie pochyli, nikt mu tej szklanki wody przysłowiowej nie poda, a potrzebny jest inny człowiek, który się o niego zatroszczy. Ja mam wśród swoich przyjaciół wiele takich, którzy swoim rodzicom już starszym poświęcali bardzo dużo troski i to też jest taki wymiar, który się uczy się następne pokolenie, prawda? Tak było zawsze w naszych rodzinach, więc po prostu to jest, tylko my tego tak jakbyśmy nie widzieli, jest niepokazywane i to jest bardzo źle, bo jeżeli się czegoś nie pokazuje, to tak jakby dawało się usunąć z naszej przestrzeni społecznej.
Jak skutecznie chronić ludzkie życie od jego poczęcia? To jest temat, który podejmujemy w trakcie audycji dla małżonków i rodziców. A naszymi gośćmi są pani Ewa Kowalewska, prezes Human Life International Polska oraz pan Antoni Szymański, senator dziewiątej kadencji, poseł na Sejm drugiej kadencji, były wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Wracamy już za chwileczkę.
Oto szły troską życie, bo warto kochać je. W miłosnym tym zachwycie przeżywać każdy dzień. Przyjaciół znaleźć wielu, dobroci przykład dać. Zobaczyć piękno w dziecku i słowa prawdy siać.
Troszczymy się o wiele, sławę, luksus i blask. Gdy żyło się weselej, wciąż zabijamy czas.
A życie jak to życie, ucieka ciągle nam.
I pozostaje skrycie, tęsknota, smutek, żal.
Oto szły troską życie, bo warto kochać je. W miłosnym tym zachwycie, przeżywać każdy dzień. Przyjaciół znaleźć wielu, dobroci przykład dać. Zobaczyć piękno w dziecku i słowa prawdy siać. Otoczmy troską życie, bo warto godnie żyć. Wiedzieć i dobrobycie, odnaleźć sensu iść. Otoczmy troską tego, co się narodzić ma. I tego, co nad grobem, o miłość błaga nas.
Jest nadzieja, że świat zawróci bieg. Nie zgaszą jej wspomnienia, co straszą sądnym dniem.
Radość zwycięży smutek, co w ludzkie życie wszedł.
Odmieni serca matek, co zagubiły się.
Oto szły troską życie, bo warto kochać je. W miłosnym tym zachwycie przeżywać każdy dzień. Przyjaciół znaleźć wielu, dobroci przykład dać. Zobaczyć piękno w dziecku i słowa prawdy siać. Otoczmy troską życie, bo warto godnie żyć. Wiedzie i dobrobycie, odnaleźć sensu iść. Otoczmy troską tego, co się narodzić ma. I tego, co nad grobem, o miłość błaga nas.
Troską życie, bo warto kochać je. W miłosnym tym zachwycie przeżywać każdy dzień. Przyjaciół znaleźć wielu, dobroci przykład dać. Zobaczyć piękno w dziecku i słowa prawdy siać.
Otoczmy troską życie, bo warto godnie żyć. Wiedzie i dobrobycie, odnaleźć sensu iść. Otoczmy troską tego, co się narodzić ma. I tego, co nad grobem, o miłość błaga nas.
7 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas audycji dla małżonków i rodziców. Temat, jak skutecznie chronić ludzkie życie od jego poczęcia. A naszymi gośćmi w studio są pani Ewa Kowalewska, prezes Human Life International Polska oraz pan Antoni Szymański, senator 6. i 9. kadencji, poseł na Sejm 2. kadencji, były wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Ochrony Obrony Życia. A również witamy za pośrednictwem łącza telefonicznego księdza doktora Jana Uchwata, moralistę oraz ojca duchowego gdańskiego seminarium. Szczęść Boże, księże doktorze.
I naszego asystenta kościelnego Human Life International Polska.
Też.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria zawsze dziewica, witamy. No właśnie, amen. Księże, pytanie, co jeszcze możemy zrobić do tego, żeby to życie w naszych rodzinach bronić i żeby też to młode pokolenie wychowywać do tego patrzenia na życie jako na wartość, odpoczęcia.
Tak, oczywiście. Ja myślę, że perspektywa taka, jaką Kościół ukazuje, jak chrześcijaństwo pokazuje, perspektywa właśnie rodzicielstwa jest bardzo istotna, ponieważ to są takie podstawy antropologiczne, które później pozwalają na konkretne działanie, na otwartość, na wielką hojność, zaufanie Panu Bogu. A to jest ta perspektywa, że Bóg podzielił się z nami rodzicielstwem. To jest niesamowita przygoda, niesamowita tajemnica. Bo skąd się wzięła ta zdolność, że możemy być rodzicami, prawda? Bóg, rodzic, ojciec, podzielił się z nami tym darem. Jeżeli wierzę, spojrzymy w taki właśnie sposób, to od razu rozumiemy zupełnie inaczej rodzicielstwo, ponieważ jest przyjmowane w kategorii daru. Dziecko jest darem. Nikt nie ma prawa do posiadania, nawet używamy takie słowo posiadania, które jest bardzo, bardzo niewłaściwe w zasadzie. Posiadamy rzeczy, a nie ludzi. Natomiast w tym rozumieniu chrześcijańskim dziecko jest darem, więc rodzice przyjmują ten dar. Oczywiście jest owocem miłości, jest w początku ludzkim, rodzice współpracują z Panem Bogiem w dziele stworzenia w tym wymiarze. Oczywiście, że tak, ale ostatecznie jest darem. Więc to otwiera zupełnie inną perspektywę, zupełnie inne rozumienie. Naturalnie cała tradycja Kościoła, doświadczenie Kościoła i w związku z tym nauczanie jest takie, że najlepszym środowiskiem do przyjęcia tego daru, do przyjęcia dzieci jest małżeństwo. Więcej, powiedziałbym, sakrament małżeństwa nawet, nie tylko małżeństwo naturalne, tylko sakrament małżeństwa, bo poza tym wymiarem pewnej stabilności, bezpieczeństwa, takich gwarancji czysto ludzkich, które małżeństwo powinno dostarczać, to jeżeli mówimy o sakramencie małżeństwa, to jest absolutnie niesamowity wymiar duchowy tego właśnie bezpieczeństwa i przyjęcia dziecka od Pana Boga jako daru. Więc to jest ta przestrzeń, która pozwala, myślę, może brzmi bardzo tak abstrakcyjnie, troszeczkę filozoficznie, ale to jest ta podstawa, ten fundament, na którym buduje się cała reszta, cała nadbudowa. Takie zrozumienie chrześcijańskie. Oczywiście, że w tym wymiarze to już było wspomnienie, pan senator wspomnieli o odpowiedzialnym rodzicielstwie, co również jest jasno określone. Całe nauczanie Kościoła dwudziestowieczne, XX wieku, szczególnie Jana Pawła II, jest ewidentnie promałżeńskie, prorodzinne, prorodzicielskie w każdym wymiarze. I również ten element odpowiedzialnego rodzicielstwa, który mamy zapisany wyraźnie w dokumencie najwyższej rangi, czyli w encyklice Humanae Vitae Pawła VI. Na czym ma ono polegać? Na z jednej strony pewna zaufanie do Pana Boga i otwartość na przyjęcie dzieci, a z drugiej strony bardzo też zdroworozsądkowe postępowanie, które bierze pod uwagę czynniki ekonomiczne, fizyczne, psychiczne, społeczne i to rodzice rzeczywiście w sumieniu właściwie uformowanym podejmują decyzję o otwartości na dzieci. Więc to jest bardzo, bardzo istotny element. W każdym razie, jeżeli reasumując, to małżeństwo, więcej, sakrament małżeństwa jest tym miejscem, nazwijmy to tak, najbardziej właściwym na hojność, na otwartość, na przyjęcie dzieci, na rodzicielstwo po prostu. Nie ma lepszej rzeczywistości, lepszego środowiska, lepszego miejsca, jak mama i tata, jak mąż i żona. To bardzo ciekawa może perspektywa na koniec, że małżeństwo to jest mężczyzna i kobieta, którzy dają sobie słowo, wstępują w sakrament małżeństwa, jeżeli o sakramencie mówimy, ale rodzina rodzi się wtedy, kiedy rodzi się pierwsze dziecko. To zmienia ich rzeczywistość, rekonfiguruje. Oni stają się rodzicami, uczą się rodzicielstwa, bo przyjęli rodzicielstwo jako dar od Pana Boga w ten właśnie sposób. Na pewno otwartość na życie bardzo, bardzo łączy małżonków. To jest oczywista sprawa, doświadczenie wielu, wielu księży, nie tylko przecież. Widzimy to wyraźnie, jak otwartość na życie zacieśnia więzy między małżonkami, jak ich pięknie scala, jak pięknie jeszcze pięknieją jako małżonkowie, bo stają się rodzicami. i w drugim właśnie w tym kierunku właśnie to zmierza.
No dobrze, księże, doktorze, natomiast ja postaram, znaczy pozwolę sobie tak troszeczkę zadać pytanie, no bo co zrobić? Dzisiaj na przykład coraz więcej pojawia się sformułowań pod tytułem: ja się nie nadaję na rodzica. Ja nie mogę, ja nie mam cierpliwości, ja nie mogę, dziecko to nie, to dziecko to nie dla mnie. Co ja mam zrobić?
Tak. No, owszem, to jest pewna kwestia edukacji, przygotowania się do małżeństwa w ogóle. Kwestia dojrzałości, jako dojrzałości w ogóle jest tematem bardzo szerokim, zupełnie innej dziedzinie. Niemniej jednak przyjęcie pomimo pewnej niedojrzałości ludzkiej, bo to nikt nie jest niedojrzały, nikt nie jest dojrzały w taki sposób, że absolutnie jestem gotowy. Natomiast przyjęcie jednak, zaryzykowanie, czy zaufanie Panu Bogu, takie bardzo mądre przyjęcie, bardzo przyspiesza dojrzewanie. To mam takie obserwacje moich kolegów ze szkoły podstawowej, bardzo wielu ludzi, których wydawało mi się po ludzku, że są rzeczywiście może nie gotowi, nie dojrzali. Byłem zdumiony, muszę przyznać, byłem w błędzie, zdumiony po krótkim czasie, kiedy zobaczyłem po kilku latach, wstąpili w związek małżeński, urodziły się dzieci, jak oni pięknie, szybko, niesamowicie dojrzeli. Oczywiście, że nie wszyscy, bo to jest kwestia pewnego zaangażowania, chcenia i wejścia w to. Natomiast to absolutnie przyspiesza dojrzewanie. Dlatego, że stałem się tatą, stałem się mamą. Absolutnie, nie może być inaczej. Naturalny sposób przyspiesza dojrzewanie człowieka, więc człowiek wiary pokornie prosi Pana Boga o to, żeby był dobrym mężem, później dobrym ojcem, dobrą mamą i wie, że to się dzieje. Pan Bóg daje łaskę, nie możemy tego pominąć, że jest działanie też oprócz ludzkiego działania, działanie nadprzyrodzone. Pan Bóg daje łaskę do tego, żeby mógł żyć zgodnie z moim powołaniem, w efekcie być dobrym rodzicem, pomimo defektów ludzkich po prostu. Jak chcę tego i pokornie to przyjmuję, tak widzę to w ten sposób. Zaufanie Panu Bogu i budowanie na wierze. Jesteśmy ludźmi wiary. No nie możemy tego zapomnieć, pominąć po prostu.
Ja bym tu chciała dodać, że jeżeli jest sakrament małżeństwa, to podczas tego sakramentu przyrzekamy, że przyjmiemy te potomstwo, którym nas Pan Bóg obdarzy. Jest tak. To element przysięgi. No wiadomo, ludzie różnie przysięgi dotrzymują, ale sakrament daje również łaskę sakramentu małżeństwa. I w tym momencie jest zdecydowanie łatwiej te dzieci przyjąć. W związku z czym no, jest to taki fundament, na którym ta rodzina się zdecydowanie mocniej trzyma. No i skoro obiecujemy, że przyjmiemy te dzieci, no to je przyjmujemy z otwartym sercem. Daj Boże, nie tylko pierwsze, drugie, ale wszystkie, którymi nas Pan Bóg obdarzy.
Ale warto też pamiętać o tym, że świetne małżeństwa, które pragną mieć dzieci, nie zawsze mogą mieć te dzieci. I to jest kwestia no, rosnącego właściwie odsetka związków, które nie może mieć dzieci, są bezpłodne. I to też pamiętajmy o tym, że takie sytuacje są przy największej otwartości na życie.
To bardzo słuszna uwaga, ponieważ kiedy my mówimy, że powinniśmy mieć dzieci, czasami są nam takie sytuacje z kolędy, na przykład ksiądz się dopytuje, no sprawa jest delikatna, dotyczy zdrowia, naprawdę ktoś nie chciałby o tym mówić i pozostaje takie rozranienie, rozdarcie po takiej rozmowie, no trzeba jednak wykazywać dużo delikatności, żebyśmy kogoś po prostu nie skrzywdzili, bo nie każdemu Pan Bóg ten dar powierza i to bardzo często jest tak, że no po prostu tak jest i nie da się tego.
A to też jest chyba kolejny aspekt, czyli zrozumienie no też tego życia jako daru. A dar ma to do siebie, że nie każdy go otrzymuje i dar ma to do siebie, że nie każdy ma w cudzysłowie do niego prawo.
Ale to bardzo boli, kiedy się bardzo pragnie dziecka i po pewnym czasie człowiek sobie uświadamia, że nie może. Oczywiście tutaj wchodzi cały aspekt zapłodnienia pozaustrojowego, gdzie olbrzymie miliony dzieci giną dlatego, żeby jedno wyprodukować. No ale to jest znowu temat na osobne spotkanie. Bardzo ważny zresztą, bo niektórzy dają się oszukać, że to jest leczenie. To nie jest leczenie, to jest manipulowanie.
Właśnie to też jest taka narracja a propos leczenia niepłodności właśnie poprzez metodę in vitro. Natomiast, tak jak pani powiedziała, to jest zupełnie inna bajka. Ale pytanie, które dalej się rodzi, bo chcemy mówić o tym aspekcie życia rodzinnego i w tym aspekcie życia rodzinnego o ochronie życia, czyli o kształtowaniu i wychowaniu tego młodego pokolenia. No więc dobrze, jakby to powiedzieć, weźmy to na warsztat. Mamy w domu 8-latka, 13-latka i 18-latka. I chcemy ich kształtować i chcemy, żeby oni wzrastali w tym takim przekonaniu, że życie jest ważne od samego początku, czyli od momentu poczęcia. Księże Janie najpierw.
Dziękuję bardzo. To znaczy postawa mamy i taty. Mama i tata zawsze będzie do pewnego wieku w psychologii rozwojowej autorytetem niekwestionowalnym dla rodziców. Ale później również, chociaż w innym wymiarze. Natomiast autentyczna postawa mamy i taty, jak oni się zachowują, jak mama i tata rozmawiają z sobą, jak mówią o dzieciach, jak rozmawiają, może oglądają zdjęcia, nie wiem, w ten sposób takie bardzo proste rzeczy, to zapada w świadomość dziecka, po prostu. To jest ten przykład. Poza tym to jest zupełnie jeszcze taka kwestia po prostu modlitwy, zupełnie otwartości na życie i modlitwy rodziców, że oni, że mają tę otwartość, nie mają jakiejś traumy, że mama jest w stanie błogosławiona albo może być w stanie błogosławionym. Myślę, że ta otwartość jest absolutnie fundamentalna i jest przekazywana w ten sposób właściwie niewerbalny w zasadzie. To jest cały klimat domu, co, czym się oddycha, jak się modlą, się do siebie odnoszą. Po prostu. To jest ten wymiar nieprzekazywalny. Poza tym oczywiście jest ten przekazywalny bardzo świadomie, bardzo edukacyjnie w tym wymiarze, ale myślę, że ten jest fundamentalny. Klimat duchowy domu po prostu. Jeżeli żyją wiarą, bo my mówimy o małżeństwach chrześcijańskich, o rodzinach chrześcijańskich, więc w tym klimacie, to jest podstawa po prostu. Mhm.
Trwałość związku, która jest ogromnie ważna i która no, niestety nie tylko w polskim społeczeństwie no, jest zaburzana przez rozwody, separacje na ogromną skalę i to oczywiście dzieci przeżywają tego rozmaite skutki. Ale chciałbym powiedzieć coś pozytywnego, jeśli chodzi o rodziców i zachęcić ich do tego, żeby rozmawiali ze swoimi dziećmi na ten temat, żeby byli aktywni. Oboje rodzice, mama i tata. Mianowicie często nie są aktywni dlatego, że uważają, że internet odbiera im tą rolę. Czy kultura masowa, czy koledzy, przyjaciółki i tak dalej. Ale okazuje się, i to tak wynika z badań Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej, kiedy oni pytali naukowcy, kto jest dla ciebie, dla nas, chodziło o nastolatków, najważniejszy, kto jest dla ciebie autorytetem. Okazywało się, że to są rodzice. To są rodzice i nauczyciel. Także to nie jest tak, że chociaż często w rozmowie młodzi ludzie tego nie powiedzą, ale że najbliżsi są jednak ci, którzy są faktycznie najbliżsi, czyli mama i tata, nauczyciel, wychowawca i to daje szansę na to i do przekonania, żebyśmy oddziaływali jako dorośli, najbliżsi naszych dzieci.
No ale jeśli się pochylimy nad tą rodziną, którą ojciec tak przykładowo nam tutaj zaprezentował, to kiedy się rodziło najmłodsze dziecko, to ten najstarszy miał 8 lat, czyli był już całkiem myślącym człowiekiem, bo 8-latek już potrafi zanalizować, rozumieć, o co chodzi. Jest to znakomita okazja, żeby mu pokazać właśnie, jakie są początki życia, żeby mu wytłumaczyć, jak to się w ogóle dzieje, że się rodzi jego brat czy siostra, żeby po prostu pokazać mu, że to jest coś pięknego, żeby oczekiwał razem z rodzicami, aż się ten jego braciszek urodzi. No a z kolei to kolejne dziecko też już było i tutaj jest czasami problem, jak się to dziecko właśnie ma urodzić, czy już się urodzi, żeby nie było zazdrości. Na zasadzie, że my się teraz zajmujemy najmłodszym, a tym środkowym to już prawie nie. I tu jest też kwestia pewnych umiejętności rodziców, bo przy zachowaniu no, pewnej, jak to się mówi, no, dyscypliny wśród dzieci, no, musi być jakiś porządek. Jeżeli porządku brakuje, to bardzo szkodzi wszystkim dzieciom, bo one nie wiedzą wtedy, do czego można się odnieść. Ale jeżeli jest ta życzliwość, jeżeli jest ta otwartość, jeżeli się zwraca uwagę na to, no to mamy mnóstwo przykładów, że te kolejne dziecko to jest po prostu to oczekiwane, to chciane i później, kiedy będą się ich dzieci rodziły, one będą powielały tą samą sytuację. A najmłodszemu trzeba pokazywać, jaki on był malutki w łonie mamy. Trzeba mu tłumaczyć, zaczynał od małego ziarenka, a potem mu pokazać małego Jasia, pokazać mu film. I kiedy on ma tam właśnie te 6 lat, to jest znakomity moment, moment, żeby na ten temat rozmawiać. Ja tu jeszcze jedną rzecz bym dodała, mianowicie właśnie nasze dzieci, które mają tak 3-4 lata, w zasadzie to mają już ukształtowaną świadomość swojej płci. No to tak najczęściej gdzieś u dwulatka się kształtuje. I teraz proszę zwrócić uwagę, jak to jest dzisiaj podcinane. To w Polsce też się dzieje. I się wmawia młodym, że mogą sobie tą płeć wybrać. Zakłóca się ten rozwój. I to jest, można powiedzieć, no, ten element ideologii genderowej, która owocuje właśnie tym zagrożeniem życia, ochrony życia. I to jest bardzo niebezpieczne. W związku z czym my powinniśmy zwrócić uwagę właśnie na ten małe dzieci, żeby one dobrze się zidentyfikowały. Chłopczyk mówi tak jak tatuś, dziewczynka mówi tak jak mama, troszeczkę inaczej po polsku te końcówki wyglądają. Chłopak się wyraża trochę inaczej, dziewczyna trochę inaczej, to nie trzeba bardzo dużo. No i jeszcze jednej rzeczy trzeba nauczyć nasze dzieci i to jest niesłychanie ważne, żeby za dar płci, który tak samo jak dar życia jest darem, żeby potrafiły Panu Bogu podziękować.
No właśnie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję księże Janie za to, że był ksiądz z nami. Przypomnę, ksiądz dr Jan Uchwat, moralista, ojciec duchowy w gdańskim seminarium oraz, jak żeśmy się dowiedzieli, asystent pastoralny Human Life International Polska.
I poradnictwa rodzinnego.
I poradnictwa rodzinnego. Pięknie. Wiele, wiele obowiązków, wiele funkcji, ale pięknych.
Bardzo dziękuję. Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, Bóg zapłać, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. No właśnie, ale też przychodzą takie momenty, jak ten już wspominany przed nami, przez nas, moment takiego załamania, moment taki trudny, kiedy trzeba najczęściej tego nastolatka skonfrontować z rzeczywistością, co innego słyszę gdzieś, co innego widzę w domu, co innego słyszę wśród rówieśników, co innego słyszę wśród znajomych, albo widzę właśnie w internecie, czy słyszę w telewizji, a co innego jest w domu. Co zrobić, żeby nie stracić, bo wiemy, że z nastolatkiem trudno się rozmawia.
Każde pokolenie to przechodziło. Myśmy też byli młodzi i kiedyś skakaliśmy do naszym rodzicom i mówiliśmy, że my chcemy inaczej. Warto sobie czasami przypomnieć, jak to było. Oczywiście były inne czasy, inne wyzwania, trochę inne zachowania, inne otoczenie techniczne, prawda, tego wszystkiego, co mamy dzisiaj. Mamy bardzo dużo informacji, mamy dostęp do tych wszystkich mediów społecznościowych, które są pewną konkurencją. Ale to jest coś naturalnego, że młody człowiek próbuje sobie te klocki, które dostał jako dziecko, zburzyć i zbudować po swojemu. No jeżeli dostał dobre klocki, to dobrą wieżę zbuduje. W związku z czym trzeba mu pomóc zbudować tą wieżę, a nie podważać na zasadzie, ty masz robić tak, jak ja chcę. To się tak nie da. Po prostu on, stając się dojrzałym, coraz bardziej dojrzewając, musi to zrobić po swojemu, musi. I trzeba mu stworzyć tą przestrzeń. I to jest wielka sztuka.
Tylko
i wielkie wyzwanie.
A propos tworzenia przestrzeni, tutaj jest temat, który wydaje mi się, że w kwestii wychowania do ochrony życia, no, musi zostać podjęty, tym bardziej na audycji dla małżonków i rodziców, a mianowicie coś, co dzisiaj staje się plagą rzeczywiście wśród młodego pokolenia i to już od dzieci, jak pokazują badania, od 9, a nawet 7 roku życia, ale a mianowicie perspektywa właśnie podejścia do seksualności, a przede wszystkim kwestia podejścia chociażby do pornografii. Gdzie tutaj mamy całkowicie, jakby to powiedzieć, zniekształcony obraz relacji, która przecież ma być u początku życia. Gdzie no, doprowadzamy do całkowitego no, destrukcji tak naprawdę obrazu, bo my tu mówimy o pięknych ideach i o pięknych rzeczach, ale wiemy, że to jest przestrzeń, która to burzy całkowicie.
Jesteśmy zachwyceni internetem, jakie on możliwości daje, ale też badacze internetu mówią, że treści związanych z przemocą jest tam większość, ale również z pornografią. A często pornografia związana z przemocą również, która jest dostępna poprzez internet właśnie dla najmłodszych dzieci również. A więc to jest problem, czy potrafimy o tym rozmawiać, czy potrafimy kontrolować również szczególnie małe dzieci, żeby nie korzystały w taki sposób, dlatego że to bardzo mocno formuje jednak postawy zachowania młodych ludzi, bardzo mocno zmienia postawy w kwestii płciowości człowieka właśnie. A więc zagrożeń jest bardzo dużo i w związku z tym, tym bardziej nasz silny związek z dziećmi powinien być podtrzymany. Tym bardziej, że świat dzisiejszy dostarcza tyle podniet, tyle różnych możliwości, również negatywnych, że nasza obecność jako rodziców i ojca i mamy, niezależnie od tego, nawet jak się w związku nie układa, to ta obecność ojca, który odszedł. Oby to się zdarzało jak najrzadziej, ale wiemy, że to są częste sytuacje, był jak najbardziej obecny i żeby wspólnie, wspierając się wzajemnie, wychowywali swoje dzieci.
Bo mamy mówić nastolatkowi, mamy mu mówić o pięknie życia od samego początku, natomiast on wzrasta w klimacie takim, że seksualność to jest tak naprawdę coś, co jest kompletnie oderwane od kwestii życia.
No bo to jest właśnie ta próba ukradzenia nam dzieci. No ostatnio była wielka konferencja w ONZ-cie pod tytułem, że transformacyjna edukacja seksualna. Co to znaczy transformacyjna, to znaczy taka bardzo permisywna, przymusowa, która powinna być realizowana we wszystkich szkołach, niezależnie od tego, jaka to jest kultura, bo kultura, wiara danego narodu jest absolutnie, no i oczywiście przekonania rodziców, którzy swoich dzieci chronią, jest szkodliwe i trzeba dzieci od tego odciąć. Czyli to jest stara metoda, że jeżeli coś uda się przekazać naszym dzieciom, to w tym momencie niszczy się tą więź między rodzicami a dziećmi. To robiła komuna, my pamiętamy, jak to było, ale może trochę innych przestrzeniach, ale myśmy się nie dali. Jednak jakaś ta więź pokoleniowa została i myślę, że w tej chwili też po pierwsze, nie możemy się dać odciąć od tego ducha miłości, który powinien być w naszej rodzinie, bo jeżeli będziemy nakazywać coś bardzo rygorystycznie, to zawsze osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, bo ten chłopak czy pójdzie sobie do kolegi czy w telefonie gdzieś tam. Można stosować różne blokady, są takie dostępne, one są całkiem sensowne i na przykład w Anglii są stosowane dosyć popularnie. Myśmy w swoim czasie próbowali to w Polsce przeprowadzić, no i niestety weto prezydenta Kwaśniewskiego uniemożliwiło nam zrobienie tego, no już to parę lat temu, bardzo duża strata kosztem następnych pokoleń. W związku z czym trzeba uczyć odpowiedzialności. Znowu niemodne słowo. No bo co to jest ta odpowiedzialność? Ale ja pamiętam, jak chodziłam do szkoły, kiedyś tam od czasu do czasu, jeszcze w ramach poradnictwa rodzinnego, żeby przekazać pewną podstawową wiedzę odnośnie płodności człowieka, bo przecież każda kobieta może wiedzieć, kiedy jest płodna, kiedy nie, tylko musi chcieć wiedzieć, się nauczyć. Mężczyzna powinien ją do tego zachęcić, żeby trochę porozmawiać o tych podstawowych właśnie kwestiach damsko-męskich. No i wtedy patrzyłam na te dzieciaki, to była najczęściej 7., 8. klasa jeszcze przed reformą i pamiętam, że byli chłopcy, co do których miałam pewność, że oni się nie dadzą zwieść. To byli chłopcy, którzy mieli odpowiedzialnych ojców, którzy byli z odpowiedzialnych rodzin i którzy już mieli taką dojrzałość, mając tam 15 lat, że wiadomo było, że oni już potrafią pewne rzeczy rozróżnić. A niektórzy byli kompletnie rozkojarzeni, ponieważ byli w takim rozkojarzonym środowisku i trzeba było z nimi rozmawiać. Więc to jest jednak przede wszystkim odpowiedzialność rodziny, która przekazuje pewien fundament, prawda? No a jeżeli coś nie wychodzi, to zamiast naskakiwać na kogoś, no bo on to taki siaki, tylko trzeba próbować jednak rozmawiać, wysłuchać tego człowieka, bo my bardzo często próbujemy mówić wszystko, co tylko możliwe, używać argumentów, używać kar, używać wszystkiego, co można, żeby przymusić. Zamiast go posłuchać. Wysłuchanie człowieka młodego jest niesłychanie ważne, a dziewczynę to po prostu tatuś, czy mama, czy babcia powinna przytulić i wtedy posłuchać, niech ona popłacze i powie, dlaczego jej to wszystko tak nie wychodzi.
Bardzo dziękuję. Jak skutecznie chronić ludzkie życie od jego poczęcia? To temat audycji dla małżonków i rodziców. Zapraszamy naszych radiosłuchaczy do współtworzenia naszej audycji. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 to kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. Staramy się skupić przede wszystkim na tematyce wychowania młodego pokolenia.
Wpłynąłem na suchego przez twój ocean. Wosnurza się w zieloność i jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi. Omijam koralowe ostrowy burzano. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam z dala błyszczy obłok, tam jutrzenka wschodzi. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Kermanu. Stójmy jak cicho, słyszę ciągnące żurawie. Źrenice sokoła. Słyszę, kiedy się moty błysa na trawie. Kiedy wąż śliską pierś tyka się zioła. W takiej ciszy tak natężam ciekawie, że słyszałbym głos Litwy. Jedźmy, nikt nie woła.
Jak skutecznie chronić ludzkie życie od jego poczęcia? To temat dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców. Odbieramy telefony od naszych radiosłuchaczy. Halo?
Szczęść Boże, Agnieszka ze Szczecina. Serdecznie pozdrawiam gości. Miałam osobiście okazję albo rozmawiać, albo się widzieć. Szczecin jest bardzo uprzywilejowany, ponieważ nad Szczecinem, nad naszymi możliwościami jako rodziców pracowała między innymi pani Ewa Kowalewska, która przyjeżdżała tutaj do nas uczyć nas, jak działać. Był też profesor Włodzimierz Fiałkowski, przyjeżdżała pani profesor Dorota Kornas-Biela i nie tylko oni, była też pani profesor Wanda Pułtawska. W każdym razie uczyliśmy się i też dzięki działaniom biskupa Stanisława Stefanka i arcybiskupa Majdańskiego, dzięki którym powstała Szkoła Rodzenia. W Szczecinie w pewnym momencie miała przyjęty tytuł profesora Włodzimierza Fiałkowskiego i dzięki za przywoływanie go dzisiaj. Te wszystkie działania teraz bardzo pięknie rozwija, kontynuuje ksiądz Tomasz Kancelarczyk, jego Fundacja Bractwa Małych Stópek, ogromne marsze dla życia, podobno jedne z największych w Polsce. Także klimat zewnętrzny Szczecina, mimo że Szczecin jest bardzo różny i niedobrze wypada w rankingach w różnych rzeczach w Polsce, ale jednak jest taki też klimat zewnętrzny, środowiskowy, sprzyjający obronie życia dzieci poczętych, sprzyjający pokazywaniu wartości tego życia dziecka poczętego. Wielkie podwaliny pod to podłożyło też małżeństwo świętej pamięci Michała i Zofii Platter-Zyberg, którzy osobistą cenę wysoką płacili za zaangażowanie na rzecz obrony życia. Więc sprzyjający klimat, a w tym klimacie rodzice, którzy przechodząc przez szkołę rodzenia uczyli się jak od poczęcia kochać, akceptować dziecko, jak nawiązywać więź z dzieckiem, właśnie takim dzieckiem rozwijającym się w łonie, nie jakimś embrionem, nie jakimś płodem, na co też tutaj profesor Dorota Kornas-Biela wskazywała, tylko właśnie od razu takie osobowe traktowanie tego maluszka, który się pod sercem mamy rozwija. To jest dziecko, to jest dziewczynka, chłopczyk, czy jakieś dowolne zdrobnienie, ale w ten sposób. I to myślenie mamy, myślenie taty nie przyszłych rodziców, tylko już rodziców, najmłodszych wiekiem swojego dziecka, nawet jeżeli to jest piąte, szóste czy siódme dziecko, to ich myślenie, to ich zwracanie się do dziecka, tego malutkiego, najpierw później rosnącego w łonie, sprawia, że ta postawa jest coraz bardziej taka przygarniająca. I tak jak kiedyś pięknie w artykule Pro-Life było napisane, dziecku chce się żyć i rozwijać w łonie, bo się czuje kochane. Wiemy przecież, że hormony związane z emocjami mamy docierają do dziecka poprzez łożysko i dziecko kąpie się w radości, w szczęściu, w spokoju, w błogości mamy, ten stan błogosławiony, to idzie od mamy do dziecka i w drugą stronę, ale jednocześnie kobieta, która jest dręczona, nękana, szczuta, również dziecko niestety doświadcza tej traumy w łonie. Ono nie wie czemu, ale serduszko bije gwałtownie, marszczy się czoło, zaciska piąstki. I te działania, które są z jednej strony uczenie pięknej miłości od poczęcia dziecka, ale z drugiej strony pomoc dla kobiet, które doświadczają koszmaru odrzucenia. Nie zawsze to jest ojciec dziecka, czasem to są własne mama, własny ojciec, czyli dziadkowie tego maleństwa, które się rozwija. Czasem jest to nieprzychylne środowisko sąsiedzkie czy w pracy i to piękne dzieło, z jednej strony duchowa adopcja dziecka poczętego, czyli 9 miesięcy modlitwy, czuwania nad tym dzieckiem, oparcia modlitewnego, a z drugiej strony bardzo konkretna pomoc świadczona przez na przykład Fundację Bractwa Małych Stópek, żeby mama nie chodziła udręczona, zaszczuta sytuacją, tylko żeby mogła się radować przez odnalezienie oparcia wśród innych. Czyli pomoc, żeby ta ciąża, ten rozwój maluszka u mamy był jak najlepszy dla mamy i dla dziecka. I ja też z racji swojego własnego doświadczenia jako mama, mam 5 córek, 2 synów, wiem, że od malutkiego można dziecko już to urodzone przyuczać do akceptacji, do radości, że się jest kochanym, że się jest chcianym, akceptowanym, nawet jeżeli się jest niespodziankowym dzieckiem. W Stanach Zjednoczonych się często mówi o nieplanowane. Nieplanowane, niespodziankowe dziecko nie ma przeszkód, żeby też było kochane i Pan Bóg w tym dopomaga i biologia dopomaga. Tak jak przypominał profesor Fiałkowski, naturalnie zaplanować, naturalnie urodzić, naturalnie karmić. Mama, która naturalnie rodzi, jeśli to oczywiście jest możliwe, to gra hormonalna, oksytocyna, endorfiny, tak samo te prolaktyna, która jest przy karmieniu, też oksytocyna. One pomagają wręcz zakochać się biologicznie w dziecku, więc kobieta dostaje pomoc. Pan Bóg stworzył taki mechanizm, dzięki któremu kobieta się rozkochuje w tym maleństwu trzymanym w ramionach, tulonym do piersi, karmionym. I nawet takie niespodziankowe dziecko, to było pięknie przypomniana zasada, roztropność, wielkoduszność, czyli roztropnie rodzice podejmując zbliżenia rozważają, czy w czasie płodnym, czy to jest dobry czas ze względu na warunki materialne, zdrowie i tak dalej, więc roztropnie podejmują decyzję. A jednocześnie, jeżeli jest mimo wszystko się dziecko poczęło, za Pan Bóg zaplanował zamiast rodziców, to wielkodusznie to dziecko przyjmują. Gościu, witaj, niezaproszone, ale witaj. Więc dziecko wtulone w ramionach rodziców, ono czuje same sobą czuje, że jest kochane, że jest chciane, że jest akceptowane. I później te słowa, kiedy będzie miało 2, 3, 4 latka, to będą zupełnie oczywiste, zupełnie jasne i czytelne. Kiedyś synek mały zapytał, a dlaczego się urodziłem? No dlaczego? No z miłości. Pan Bóg jest miłością. Chce, żeby się ludzie rodzili, żeby byli kochani i żeby oni kochali. I dla radości Bogu na chwałę. I jeszcze, żebym się bawił klockami, powiedział, tak? Jeszcze, żeby miał radość. Więc nawet z maluchami można rozmawiać i dziecko, które rośnie w takiej atmosferze, ono prędzej czy później odkryje, że naprawdę rodzice się cieszyli. Ja do tej pory pamiętam, jak mama z zachwytem kolejną moją, to było czwarte dziecko, siostrę tuliła, jak piątego później brata tuliła, karmiła, jak szczebiotała tam do tych dzieci. Ja to mam w sercu, mam to wpisane, jak tata się cieszył, jak się uśmiechał, jak się bawił z dziećmi. Więc ten zapis idzie i odwrotnie. Ogromne poranienia, które są związane z aborcją, kiedy kobieta często, gęsto później ma ogromne trudności, żeby to dziecko, które akurat zaplanowała i któremu się pozwoliła urodzić, myje skrupulatnie, czyści wokół dziecka otoczenie, ale nie potrafi tulić, nie potrafi serdecznie, czule mówić do tego dziecka. I dziecko, mimo że jest niby chciane, zaplanowane i wybrane, to często rozwija się syndrom ocaleńca, człowieka, któremu nie kojarzy się ani ciąża, ani narodziny, ani bycie dzieckiem z miłością, z akceptacją, z przyjęciem. Całe poranione pokolenia są. Od 50. lat przecież jest u nas ta ustawa, niedobra stalinowska ustawa o dopuszczalności ciąży, właściwie nieograniczonej była na początku. I ogromne rzesze poranionych ludzi są. Profesor Fijałkowski przypominał, że osoby, które wychodzą na ulicy i krzyczą, to są często osoby, które są właśnie straszliwie poranione aborcją. Albo że u nich ta aborcja była, albo że są dziećmi z rodzin, gdzie rodzeństwo zostało abortowane, usunięte. I sama myśl o ciąży denerwuje, niepokoi, bo ten zapis zostaje biochemiczny w organizmie. Także część ludzi może rzeczywiście bardzo panicznie i bardzo nerwowo reaguje na myśl o ciąży, o dziecku, o rodzicielstwie. Przepraszam, że tak powiem, ale rozważając o temacie, bo byłam uprzedzona przez gości, że taka audycja będzie, rozważając o tym, myślałam o resztce Izraela, że tyle razy z dużej grupy ocalała mniejsza, mała grupa i od niej szło odrodzenie jakby na nowo narodu. Być może z takiej małej grupy, która jeszcze wie, co to jest miłość, akceptacja, otwartość na życie, być może będzie odrodzenie, być może przez przykład się ta dobra rzecz rozejdzie. Ponoć ksiądz Blachnicki mówił, że jeśli zwycięstwo ma w Polsce nastąpić i dobre przemiany, to musi być tak i pokazywał V. Znak V, ale mówi, nie chodzi o V, tylko chodzi o piątkę. Jeżeli w dobrych rodzinach, bożych rodzinach, kochających dzieci będzie piątka dzieci co najmniej, to w kolejnych pokoleniach musi przyjść zmiana. Przepraszam za takie długie wypowiedzi, ale na koniec taki mały obrazek, który ilustruje, że jest możliwe. Jedna z córek, wybitnie zdolna plastycznie, jak się później okazała, jako niespełna 4-latka narysowała rysunek niezwykle dojrzały jak na jej wiek, który mam zachowany do dzisiaj. Jest to mama, która ma w brzuszku dzidziusia, mama patrzy w górę do nieba, uśmiecha się i dzidziuś w brzuszku się uśmiecha. Ta dziewczynka wiedziała, co to znaczy cieszyć się, co to znaczy mieć dziecko w sobie, rozwijać, kochać i że dziecko żyje i cieszy się. Zresztą teraz Boże Narodzenie sprzyja temu. Przecież wspominamy nawiedzenie, kiedy z radością podskoczyło dzieciątko w łonie świętej Elżbiety. Kiedy Boże Narodzenie, cały świat się cieszy, bo się dziecko narodziło w skrajnie strasznych warunkach szopy.
Pani Agnieszko, bardzo serdecznie dziękujemy, ale ja myślę, że chyba następnym razem to będzie trzeba zaprosić do studia.
Dzięki za dobre słowa. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, bardzo serdecznie.
Pani Agnieszka, jak pani to zrobiła, że pani się dodzwoniła. Bardzo miła niespodzianka. Pani jest zaangażowana przez wiele lat i pani życie jest też świadectwem, także te słowa były bardzo ważne. Myślę, że tutaj następni słuchacze muszą się włączyć i też dać swoje świadectwo, bo wtedy to, co mówimy, nie jest takie oderwane od życia. Prawda? Ksiądz Blachnicki mówił 5 dzieci. Dzisiaj my mówimy, jeśli rodziny będą miały 3, to już będziemy do przodu. Ale nie wiem, czy państwo wiecie, kiedy był największy przyrost naturalny w Polsce. Wtedy, kiedy były objawienia w Giedrzwałdzie. I to też jest, to są jedyne uznane przez Watykan objawienia Matki Bożej na terenie Polski. To też daje dużo do myślenia.
Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja. Halo? Halo, halo, prosimy bardzo.
Czyżby się urwało połączenie?
No właśnie, nie wygląda jakby się urwało, ale jednak chyba...
Halo, halo.
O tak, nie, już jest.
Cześć Boże. Cześć Boże, witam. Witam serdecznie wszystkich. Trochę tak mam zmieniony głos, bo tutaj jestem w trakcie właśnie leczenia wirusowego.
Tuż się do nas dodzwonił.
Tak, z tej strony Akademii Edukacji Bioetycznej już to zostałam uprzedzona wcześniej właśnie o tej audycji, także trochę się przygotowałam też od tej strony tematycznej. I to, czym też chciałam się podzielić z państwem, odpowiadając na to pytanie przewodnie dzisiejsze, czyli jak skutecznie bronić życia od jego poczęcia, to myślę sobie właśnie o tym, że pierwszy taki filar, który jest dla mnie najważniejszy w ogóle w mówieniu o życiu, to jest mówienie z miłością. I to jest coś, co już tu wybrzmiało też w audycji państwa. Myślę, że ten język przekazu jest dzisiaj bardzo ważny i ja jako biolog molekularny i też gdzieś z pasji i z wykształcenia drugiego bioetyk, no ja się zachwycam życiem i to życie faktycznie od strony takiej biologicznej jest niesamowite i to, co możemy dzisiaj obserwować i co możemy dzisiaj też tworzyć w laboratoriach, też jest niesamowite. Także ja myślę, że pierwszy taki przekaz to jest mówienie z miłością i z zachwytem nad życiem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to na pewno bycie merytorycznym. I tutaj jako biolog molekularny, jako bioetyk bazuję też zawsze na tej wiedzy genetycznej, na najnowszych osiągnięciach też, uwzględniając je. Myślę, że to jest bardzo ważne też właśnie w tym kontekście edukacji, o której państwo mówili, młodzieży, młodego człowieka, czyli żebyśmy byli bardzo blisko też tej nauki, która idzie bardzo do przodu szybko, szczególnie genetyka od 1953 roku, kiedy DNA została odkryta, a równocześnie technika i bardzo często też ta refleksja właśnie etyczna nie nadąża za tymi różnymi osiągnięciami. Także to myślę, że jest bardzo ważne, żebyśmy to uwzględniali. Czyli podam przykład tutaj, na przykład sztuczna macica. Wczoraj takie doniesienie o właśnie koncepcji jej wykorzystania, czyli wykorzystania jako takiego inkubatora do produkcji nawet 30 tysięcy dzieci w przyszłości. Oczywiście jest to jakaś wizja science fiction, czyli pytanie, jak my możemy dzisiaj wykorzystać technikę, bo możemy ją wykorzystać, ona będzie nam służyła, będzie służyła życiu, ale może być też przeciwko życiu, czy też osiągnięcie edycji genów CRISPR-Cas, gdzie niesamowite też odkrycie może służyć człowiekowi, ale tak samo może też służyć właśnie manipulacji na embrionie. Mówiąc też o życiu, od razu myślę sobie o też końcu życia, które też należy właśnie chronić i o kapsule sacro, która jest w 30 sekund może prowadzić bezboleśnie do właśnie do eutanazji, czy też jakichś manipulacjach, które dzisiaj się dzieją na komórkach macierzystych. I myślę, że pokazywanie też takiej perspektywy może jeszcze niektórych rzeczy science fiction, które są przed nami, temu młodemu człowiekowi, no jakby wchodzimy też w jego przestrzeń właśnie, w której on dzisiaj żyje, czyli w tej przestrzeni technizacji. I tutaj bym doszła do narzędzi, tak? Trzeciego takiego filaru, w jaki sposób też mówić. czyli to, żebyśmy się posługiwali też narzędziami, które dzisiaj młody człowiek, który używa, czyli wszystkie narzędzia medialne przez profesjonalne strony internetowe, Facebooki, Instagramy, TikToki. Bo z jednej strony mamy mówić ich językiem, ale po to, żeby ich wprowadzić w ten nasz świat wartości i tego naszego języka. I myślę, że tą ogromną wartość, którą chcemy im przekazać, musimy też dzisiaj zapakować pięknie, czyli przyciągnąć w jakiś sposób tego młodego człowieka, jakoś zadziałać też tymi narzędziami jego. I ten prezent ma być po prostu tak piękny i tak zachwycać, żeby on chciał go rozpakować, bo te treści wiadomo, że później głębiej wchodząc i praca taka na wartościach, no już są głębsze i zmuszają do jakiejś refleksji tego młodego człowieka. I czwarty taki filar, coś, co ja już od 6 lat robię w Gdańsku, a zaczęło się właściwie w Krakowie, czyli edukacja bioetyczna w takim ujęciu interdyscyplinarnym. Ja ją rozumiem jako edukację młodzieży, młodego człowieka, poprzez edukację w szkole, czyli bazowanie na treściach biologicznych, czyli od początku życia do śmierci wszystkie graniczne sytuacje omawiamy, ale też właśnie w takiej refleksji etyki, teologii i tutaj dając wolność zawsze też właśnie, to jest ważne, co tutaj było poruszane, że tego młodego człowieka no bardzo ważna jest ta wolność, żeby ta autonomia, w której on się porusza, żeby on sam zaczął myśleć, sam zaczął się zastanawiać. Sam zaczął właśnie budować tą swoją hierarchię wartości w tym dzisiejszym świecie, ale budując ją właśnie na odpowiedniej też wiedzy, do której też dzisiaj, nie ukrywam, jest czasami bardzo trudno dotrzeć. Druga taka przestrzeń edukacji bioetycznej, no właśnie tu mamy dzisiaj spotkanie też dla małżonków, dla rodzin. Także myślę, że edukacja też rodziców, ponieważ no nie ukrywam, że te treści i ta technika, która idzie do przodu, no bardzo często po prostu są niezrozumiałe dla rodziców, dla nauczycieli, też dla ludzi, którzy są w kościele. I ja ze swojej perspektywy też właściwie zaczęłam się zajmować w pewnym momencie edukacją bioetyczną, ponieważ zobaczyłam, że ta podstawowa wiedza człowieka na tematy biologiczne jest bardzo niska. Czyli na przykład taka podstawowa rzecz, gdzie moi przyjaciele się mnie na przykład pytali, co to znaczy in vitro. I nagle się okazywało, że takie podstawowe pojęcia nie są jasne. Ta technika nie jest na przykład wyjaśniona. Więc myślę, że tutaj mówienie i jakby też nazywanie pewnych rzeczy, dostarczanie wiedzy jest niezbędne. I tutaj też pozdrowię księdza Jana Uchwata serdecznie, nie wiem, czy nas jeszcze słucha, z którym też współpracuję i tworzymy Akademię Edukacji Bioetycznej. To są właściwie nagrania z różnych dziedzin naukowych dotyczące właśnie życia w takim ujęciu biologia, etyka, teologia. Nagrania też już są dostępne na naszym kanale Akademia Edukacji Bioetycznej, także już je udostępniamy. Akademia działa już właściwie czwarty rok i dopiero teraz jesteśmy bardziej otwarci tak medialnie. Chcemy, żeby to szło do szerszego grona osób, także też zachęcam rodziców do śledzenia, osoby, które może teraz też słuchają, żeby też gdzieś tymi treściami się napełniać z punktu właśnie takiej biologicznej, etycznej i teologicznej, bo faktycznie są to też tematy w ujęciu teologicznym. I chyba tyle z mojej strony. Nie wiem, czy tu jakiegoś wątku jeszcze nie pominęłam.
Bardzo.
Aha, no i jeszcze mogę zaprosić z Państwa też na naszą stronę, która się właśnie nazywa z miłości do życia edu.pl, bez tych polskich znaków, więc te działania naprawdę wypływają z miłości do życia i myślę, że chciałabym, żeby one były promowane na całą Polskę, żeby faktycznie ta myśl bioetyczna w takim ujęciu właśnie z miłości do życia rozszerzała się coraz bardziej.
Czyli wracamy do tego wątku, który był u początku, że fundamentem tak naprawdę wszystkiego będzie miłość.
Jak najbardziej, to podstawa wszystkiego. Ja cieszę się, że pani zadzwoniła. No, to jest po prostu to, od czego myśmy też zaczynali. Pani jest biologiem, ja jestem polonistką, możemy się świetnie uzupełniać. Pan Antoni jest socjologiem. No i proszę zobaczyć, to można takie spotkanie zrobić, gdzie moglibyśmy się podzielić swoimi doświadczeniami i możliwościami. Z pewnością na pewno byłoby słuszne. To się też dzieje w ramach Polskiej Federacji Ruchu Obrony Życia. No, te organizacji, które edukacją się zajmują, nie tylko pomocą taką bezpośrednią, jest dosyć dużo. Ja myślę, że właśnie patrząc właśnie bardzo tak szeroko na te tematy, wracamy za każdym razem do tego, że bez miłości nie wygramy. I no biorąc pod uwagę, że czasami takie właśnie były przesilenia w naszych ruchach pro-life na zasadzie, bo to trzeba tak, bo to trzeba tak, bo to wojna, to jednak to nic nie dało. Myśmy na tym sposobem nie wygrali. W tej chwili jest ważne, żebyśmy nie dali się sprowadzić z tej drogi, że my to robimy z miłością. Pochylamy się i nad matką, i nad dzieckiem, bo tych pacjentów jest dwóch. O tym mówi kodeks etyki lekarskiej, o tym mówi zdrowy rozsądek też, prawda? A wyzwań jest coraz więcej, w związku z czym warto te tematy poruszać.
Bardzo, bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Dobry wieczór również. Z tej strony Paulina Rylska, członek zarządu wspomnianej już tutaj wywołanej do tablicy Fundacji Małych Stópek, też członka Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, a prywatnie mama piątki dzieci tutaj na ziemi i trójki w niebie. Także również jako mama i osoba, która na co dzień próbuje gdzieś te dzieci swoje prowadzić ku miłości właśnie do rodzącego się życia, dzwonię. Słucham Państwa od początku, jestem naprawdę urzeczona tym, jak wiele bardzo konkretnych wskazówek tutaj na antenie padło. Tak naprawdę ciężko nawet powiedzieć, że coś się powtarzało. Bardzo dużo merytorycznej wiedzy i wskazówek. Także tych z Państwa, którzy nie słuchali od początku, zachęcam do sięgnięcia do archiwalnych audycji, bo naprawdę można z tego zrobić niezłą książkę właśnie o tym, jak młodych ludzi zachęcać do obrony życia. Ze swojej perspektywy nie chciałabym powtarzać tego, co zostało już powiedziane, bo naprawdę tego było dużo. Oczywiście absolutnym fundamentem jest własny przykład. Tego doświadczam zarówno zawodowo, jak i w rodzinie przede wszystkim. Własny przykład jako mamy, jako taty, jako kobiety i jako mężczyzny, bo dzieci, cokolwiek by im się nie mówiło, najbardziej patrzą właśnie na to, jacy jesteśmy, jak się czujemy z tą wielodzietnością, z rodzicielstwem, bo nie każdemu jest dany ten dar wielodzietności. Nie każdy tego pragnie, nie każdy się czuje wezwany lub nie ma takiej możliwości. Natomiast dzieci są niezwykle przenikliwe, już te nawet najmniejsze. I to, jak my się zachowujemy, jest szalenie ważne. Warto sobie zrobić taki rachunek sumienia. Ja sobie go codziennie robię, bo są dni, że nie jestem reklamą wielodzietności, są dni trudniejsze i warto sobie robić po prostu taki rachunek sumienia, jak ja mówię o życiu, jak ja mówię o mojej córce, o moim synu, o trudach, które niesie rodzicielstwo, bo ono również zawiera trudy. I sprawdzić, czy nie mogło być tego mniej, czy ja mogę pewne rzeczy nazywać inaczej, bo po prostu tworzymy pewien obraz rodzicielstwa, który potem nasze dzieci niosą na przyszłość. My jako rodzice niesiemy ten obraz ze swojego domu, a oni niosą dalej. Więc to jest bardzo długofalowy wpływ. Też chciałabym zwrócić uwagę, jeśli chodzi o ten przykład, na autentyczność. Dzieciaki niezwykle wychwytują, celnie wychwytują to, czy my udajemy, czy jesteśmy w tym autentyczni. Dlatego zachęcam do tego, aby też rozmawiać z dziećmi o trudach, o tym krzyżu, o którym pani Ewa Kowalewska mówiła, że rodzicielstwo to nie tylko są piękne chwile, żeby opowiadać dzieciom, co czujemy i jak sobie z tym radzimy, żeby je oswajać z tym trudem, nie jako z czymś złym, tylko żeby właśnie uczyć ich ten krzyż nieść z pogodą ducha i z nadzieją i z wiarą. Oczywiście, jeżeli też rodzina jest w łasce wiary, bo z tym różnie bywa. Są rodziny przyjazne życiu, które tej łaski wiary nie mają, ale one też przekazują pewną wartość pogodnego niesienia trudów. To też jest w jakiś sposób na pewnym etapie cenne. I do tej autentyczności zachęcam. Ja akurat z zawodu, bo tutaj też padł taki wątek, kim jesteśmy z zawodu, jak to wpływa na nasze postrzeganie tego tematu. Ja akurat z zawodu jestem specjalistą do spraw marketingu i Fundacji Małych Stópek zawsze służyłam swoim doświadczeniem od tej strony marketingowej, ekonomicznej. I wiem dobrze, że nawet najpiękniejsze wartości, najlepszy produkt, jaki się ma w firmie, nie wystarczą dzisiaj. Trzeba też umieć to zareklamować, tak brzydko mówiąc, sprzedać. I my jako rodzice powinniśmy potrafić sprzedać wartość tego rodzicielstwa, to znaczy zareklamować go i w swoim domu najpierw, ale też na zewnątrz. I tu znowu rodzi się pytanie, jak ja jako mama, mój mąż jako tata, jesteśmy postrzegani przez moje dzieci i środowisko zewnętrzne? Czy ja jestem, będę mówić o sobie jako kobiecie, postrzegana jako umęczona, po prostu zagoniona, zagubiona matka, która gdzieś tam po prostu zginęła w tym natłoku spraw? Czy może jestem dla niektórych taką kobietą sukcesu, która gdzieś tam tą równowagę stara się znaleźć i po prostu jest szczęśliwa. Dla każdego to będzie inna wizja tego sukcesu, ale abyśmy my zgodnie ze swoimi wartościami, z tym, co jest dla nas ważne, naprawdę jawiły się ludziom jako osoby szczęśliwe. Nawet jeżeli jesteśmy zmęczone, to widzieć też wartość tego zmęczenia i po prostu mówić o nim. Nie być taką marudzącą, umęczoną, właśnie niezadbaną kobietą, która po prostu też w jakiś sposób daje w środowisku taką informację, że mając dzieci, nie mam czasu dla siebie. Bardzo jest to, myślę, dzisiaj ważne dla ludzi, którzy postrzegają rzeczywistość przez pryzmat zdjęć, wideo na Facebookach, na Instagramach. Niestety ten obraz jest coraz po prostu istotniejszy w odbiorze. Można się na to denerwować, to nie jest fajne, ale też myślę, że jest też pewna granica akceptacji, że tak po prostu jest i w granicach swoich możliwości powinniśmy brać to pod uwagę i po prostu być taką żywą reklamą tego rodzicielstwa. Odniosę się również, jeśli Państwo pozwolą, do tych nastolatków, pomimo że moje dzieci jeszcze w ten wiek nie weszły, no to już ta dziesięciolatka zaczyna zadawać pewne takie pytania, które rodzą tematy do rozmów. Ja zawsze stawiam nacisk na to, aby uczyć dzieciaki samodzielnego myślenia, bo to prędzej czy później właśnie, to też było tu powiedziane, ono zaowocuje tym, że nawet jeżeli będą pewne naciski z zewnątrz, to ono będzie potrafiło jakoś krytycznie spojrzeć, stanąć obok. O tym pogodzeniu się właśnie z krzyżem, z trudem już było powiedziane, więc ten wątek tutaj nie będę rozwijać. Chciałam jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę walka o to, aby rodziny miały dzieci, jest też taką swoistą walką w społeczeństwie z duchem konsumpcjonizmu. Bo zobaczmy, że posiadanie dzieci jest również wyrzeczeniem, jest kompletnym wywróceniem życia do góry nogami. I człowiek dzisiaj ma mnóstwo alternatyw. Proszę zwrócić uwagę, że ja jestem akurat z tego pokolenia urodzonego jeszcze na granicy przełomu ustrojowego. I moje dzieci, ja mam wrażenie, nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą, ale gdzieś rozmawiam z rodzicami, jest to powszechne, mają wszystko. Dzisiaj mają wszystko, w sklepach mają wszystko, są podwożone do szkoły, nie marzną, nie są głodne. Jak chcą zabawkę, to ją takiej czy innej jakości dostają. To zupełnie rosną nam inni ludzie niż choćby ludzie, którzy są z mojego pokolenia, którzy nieustannie mieli jakieś ograniczenia, tak? Którzy musieli, samodzielnie się dostawać do szkoły, robić sami zakupy, chodzić z kluczem na szyi i tak dalej. Więc jest to pokolenie, które jest przyzwyczajone do pewnego komfortu i z nim naprawdę będzie trudno pracować, myślę, w tej materii właśnie wyrzeczeń, bo oni nie są przyzwyczajeni do tego, że życie niesie pewne wyzwania. Ja swoją rolę jako mama widzę dzisiaj nie w tym, aby dziecku zapewnić wszystko, ale żeby właśnie dostarczyć mu ograniczeń. To jest takie, myślę, ciekawe, bo rozmawiam o tym z rodzicami, nie wszyscy tak to widzą, że proszę zobaczyć, że dziś ja jako rodzic muszę wymyślać im wyzwania, żeby ich w ogóle przyzwyczaić do tego, że życie bywa momentami trudne.
No właśnie.
Zupełnie inny wymiar jakby wychowania. Że woda czasem bywa zimna w kranie, nie zawsze jest ciepła, że jak nie zapomnisz śniadaniówki, to ja nie będę ci ją wiozła do szkoły, tylko poczujesz, czym jest głód. I jak niektórzy mówią zimny chów, nie. Człowiek będzie czasem głodny, jeżeli oni będąc po prostu małym dzieckiem, nie przyzwyczają się do pewnych
życie bodźców. Nie jest bezstresowe.
Dokładnie tak, bo w przypadku, kiedy oni mają wszystko, będą nieprawdopodobnie nieszczęśliwi. Drodzy Państwo, nie wiem, czy tutaj pokryją się nasze doświadczenia, ale w momencie, kiedy nam urodziło się pierwsze dziecko, to był największy kryzys małżeński, jaki mogliśmy doświadczyć. Taka dawka zmian po prostu spowodowała, że myśmy bardzo długo się adaptowali. I teraz proszę jeszcze spojrzeć na taki obraz. Ja to zawsze myślę o sprzętach elektronicznych. Dawniej jak się sprzęt psuł, to po prostu się go dawało do naprawy, jeśli w ogóle się psuł, tak, bo też rzadko się psuły. Mhm. Ale dawniej się nosiło do naprawy. Dzisiaj po prostu się wymienia. Ostatnio też tego doświadczyłam. Nowiutka zamrażarka, pan przyjechał, nawet nie wnikał, co się zepsuło, po prostu mnie wymienił. I dzisiaj tak jest z relacjami. Jest mała chęć do tego, żeby coś naprawiać. I to się przekłada też na macierzyństwo. Proszę zobaczyć, że najwięcej małżeństw rozbija się po urodzeniu pierwszego, drugiego dziecka. To jest taki bodziec, taka próba dla małżeństwa. Dlatego wychowywanie właśnie dzieciaków w tej wytrwałości do relacji, do małżeństwa, nawet w dbaniu, przepraszam, o te kredki, które się ma w piórniku, nie wywalaniu ciągle, bo się, nie wiem, stępiły. Nie, natemperuj i wykorzystuj do końca. Kiedyś słyszałam takie zdanie, od kredek do miłości Jezusa, że tych najprostszych rzeczy, jeżeli my dzieciaki nie przyzwyczajimy do tego, że się o coś dba, że się jakiś trud ponosi, to potem będzie to ogromna zmiana i różnie mogą to znieść. I tak już, żeby nie przedłużać, chciałam też jakby podpowiedzieć, że w tych rodzinach, w których no nie ma więcej tych dzieci, po prostu ten przykład nie idzie z różnych przyczyn oczywiście, bo też pracujemy w fundacji z rodzinami, które tych dzieci po prostu nie mogą mieć z różnych przyczyn. Nie ma tej łaski wielodzietności, gdzie oni z domu wynoszą pewne wartości, to proszę zwrócić uwagę, że wolontariat jest taką szansą na to, aby dzieciaki oswajać z cierpieniem, z tym, że można pomóc drugiemu człowiekowi, że nasz czas jest ważny. Tutaj warto na zewnątrz szukać i autorytetów, które mogą dziecko prowadzić ku tym samym wartościom i takich właśnie czynności dobrowolnej ofiary z siebie, ze swojego czasu. I na koniec właśnie zachęcam serdecznie Państwa do tego, aby zaglądać na stronę Fundacji Mały Stupek, korzystać z tych materiałów edukacyjnych, które tam są, bo są dostępne za jakąś tam symboliczną, prawda, darowizną, której wyłącznie się utrzymujemy, ale produkujemy wysokiej jakości naprawdę materiały edukacyjne, które rodziny prowadzą w tej edukacji od najmłodszych lat, bo mamy zarówno kolorowanki dla najmłodszych dzieci, które pokazują piękno życia, mamy gry karciane dla przedszkolaków, to wszystko w takim duchu zachwytu życiem, to też już tutaj padało, nie chcę się powtarzać, ten duch jest nam jakby wspólny, te wartości są nam właśnie bardzo bliskie, żeby dzieciaki zachwycić życiem. Nie koloryzować, nie, ono nie jest idealne, tak? Ono ma różne odcienie, czyli autentycznie, ale z zachwytem pokazywać piękno życia adekwatnie do ich rozwoju, bo na przykład już dla młodzieży mamy aplikację mobilną, która pokazuje rzetelnie na faktach biologicznych rozwój człowieka, żeby oni nie dali się wkręcić w tą retorykę, że to nie jest człowiek, tak? Bo my wiemy, że wszystkie argumenty są za życiem. Także bardzo Państwu dziękuję.
Pani Paulino, bardzo serdecznie dziękujemy. Ja tylko pragnę bardzo podziękować za przypomnienie mi historii, o której mama mi z kolei opowiadała, że właśnie kiedy okazało się, że jest w czwartej ciąży i koleżanki z pracy mówiły, teraz to już na pewno ani nie będziesz wyspana, ani umalowana, ani ogarnięta, tylko będziesz wiecznie z tymi dziećmi. To ona powiedziała, nie, ja wam udowodnię, że można mieć i można dać i można stanąć na wysokości zadania i rzeczywiście cały czas udowadnia, że można. Za to też jeszcze raz wielkie podziękowanie dla mojej mamy.
Tak. Jeżeli ojcze, jeszcze mogę słowo powiedzieć. to właśnie z ostatnich wydarzeń tutaj zawodowo-prywatnych udało mi się wylecieć na Sycylię, gdzie było forum organizacji ProLife Międzynarodowe, gdzie reprezentowałam naszą organizację, nasz kraj w ogóle na tym forum. I w momencie, kiedy powiedziałam na swoim wystąpieniu, że mam piątkę dzieci, rozległy się ogromne brawa i później w przerwie ludzie dopytywali, jak to jest możliwe, że mama piątki dzieci jest na Sycylii sama. Więc ja zawsze mówię to samo z uśmiechem na ustach, lekką ironią, że na szczęście dzieci mają jeszcze ojca i ja mam jeszcze męża, więc no nie są same.
Także, a po drugie, my nie możemy zakładać, że dzieci to są potencjalnie samobójcy, którzy jak zostaną sami, to na pewno coś im się stanie.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję. Dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos. Bardzo, bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy. Odbiorę kolejny telefon, bo tu jeszcze jedna osoba oczekuje. Halo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria i zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię lokalnie z warmińsko-mazurskim.
Witam.
Na samym początku chcę też was powitać, wszystkich gości przybyłych do Radia Maryi i księdza prowadzącego. Tak chcę po prostu swoim świadectwem się podzielić. No ja już nie jestem młodą kobietką, no jestem już babcią, nawet prababcią, ale no chcę po prostu opowiedzieć troszeczkę o swojej rodzinie. Też zostałam młodą mamą, byłam, miałam 21 lat, mąż miał 22. Też tam żadnej pomocy nie miałam, bo mama moja też młodo zmarła, męża mama też, ale sobie jakoś radziliśmy, bo po prostu no tak Bóg tak nam dał tę gromadkę dzieci. Wychowaliśmy 11 dzieciaczków, miałam 7 córek, 4 synów. No pierwsze było niełatwo, nie powiem, było bardzo i ciężko, ale jeżeli człowiek żył z miłością, z radością, z wiarą, z Chrystusem, zawsze się modliłam. Boże kochany, dopomóż, już ja sobie nie poradzę, poradziłam. Tak samo różnie, no było ciężko, na pewno i kryzys był, ale po prostu ja tak byłam silna, że ja sobie po prostu nie poddałam się. Musiałam wychować te, ile Bóg przykazał, tyle chowałam. Tylko też takie miałam jedno zdarzenie. Bardzo mi było przykre, bo też miałam 4 dzieci, a miałam, byłam w ciąży, już ciąża piąta była. No i bardzo tej źle się czułam, po prostu krwawiłam ustami. No i pojechałam do lekarza i lekarz mówi tak, dobrze, panią położymy na obserwację i będzie wszystko w porządku. No tak, ja uwierzyłam i pojechałam do tego szpitala, ale leżałam jeden dzień, leżałam drugi, leżałam trzeci dzień, nic mnie ten lekarz nie robił. Wezwał mnie na 4 dzień i do mnie tak się spytał, powiedział, ile pani ma dzieci w domu? Ja mówię, no 4, a to 5 ciąża. Pani, Boże kochany, to już pani nie powinna więcej dzieci rodzić. Wie pani co? Na pani się potworek urodzi. No jak to tak można? Ale nie. Ja mówię, panie doktorze, ja nie przyszłam na usunięcie, broń Boże. Ja chcę wychować to dziecko, a w życiu nie. Ja mówię, panie doktorze, to proszę wypisać mnie na własne żądanie. Tak, wypisał mnie. Ja pojechałam za nas na następny dzień do Suwałk. Taki gracz, mały lekarz, taki niski i taki bardzo dobry. On jest bardzo katolik, religijny był człowiek i mówi, ile pani ma dzieci? Ja mówię, 4, to 5. Pani kochana, ja mam 6 dzieci. No ja na tego lekarza tak opowiadałam, a ten lekarz mówi, no to pani naprawdę dobra matka. Druga by posłuchała i by to zrobiła. Ja mówię, nie, panie doktorze, nie, to serce by nie pozwoliło. Jak ja mogę, mówię, usunąć? Panie doktorze, no i tak, że donosiłam te ciąże, urodziłam w tych Suwałkach i dziewczyna bardzo dobra i mądra dziewczyna, a mi tak straszył, że to potworek się urodzi. Ja mówię, trudno, co mi Bóg da, to będę chować. No nie tak, no było różnie, ja mówię, ale jakoś tak sobie poradziliśmy. No teraz w tej chwili już tych dzieci nie mamy tu przy sobie, już no jest za granicami bardzo dużo, bo to było bardzo ciężko kiedyś. Także mówię, trzy córki mam w Grecji, dwie córki i syn w Anglii, no ale mam jeszcze ich w Polsce, dzięki Bogu. Jeszcze mam w Sobałku, w Białymstoku, we Wrocławiu.
Ale syn, no pani, tak Leokadio, pani Leokadio, ja mam taką prośbę osobistą, bo pani jeszcze cały czas jest czynna, że tak powiem, i się angażuje, prawda?
Tak.
W zespole ludowym jeszcze, między innymi.
Ja jeszcze, proszę księdza, ja jeszcze jestem z wróżem izolatorką. Jeszcze jestem, różaniec pogrzebowy prowadzę. Jeszcze jestem w zespole rumieńczanie. Bardzo dużo jeździmy, zwiedzamy. A i byłam i w Lecheniu, i byłam w Częstochowie. Gdzie Bóg dopomoże, tam jadę.
No właśnie, czyli to nie jest tak, że ta mnogość i wielość musi jakoś przeszkadzać i musi jakoś zamykać te drogi, a wręcz odwrotnie otwiera.
Wspaniała tak, sprawa. A to dla mnie nie było ciężko. No nie powiem, bo jeszcze to, jakbym chwilkę mogła powiedzieć, no niestety, no mam jednego syna chorego. Tak, bardzo mi było ciężko. Chowaliśmy go 17 lat. Ale tak było ciężko dla nas oddać, no nie z mrągowie, ale musieliśmy, bo był agresywny do ludzi, nóż brał, to wrodzeństwo bało się. Ciężko było mi go oddać, ale jeździmy do niego, paczkę wysyłamy, kontakt codzienny mamy. No, no nie wiem, no może, ale no musieliśmy go oddać, było bardzo ciężko naprawdę, bo oddać człowiek, no myślę tak, 10 dzieci wychował, jest miejsce, ale 11 jakby miejsce nie było, ale no to dla otoczenia, no muszę by, bo mnie pani dyrektor to zmorągała, mówi pani musi oddać, bo mnie pani skaleczy, czy panią zabije, bo on po prostu agresywny i to bardzo.
Pani Leokadio, bardzo serdecznie dziękujemy, gorąco pozdrawiamy. No, dziękujemy za to kolejne świadectwo, no piękne świadectwo.
Bardzo dziękujemy. Wspaniałe świadectwo, że wszystkie dzieci mogą się urodzić i wystarczy po prostu stać mocno na nogach i na tym fundamencie, który Pan Bóg nam daje, ale Pani jest też dowodem na to, że każde kolejne dziecko, każda kolejna ciąża wzmacnia matkę. Ja znam też takie matki, które mają 7, 8 dzieci i niektórzy mówią, ojej, ile ona ma lat, jak ona pięknie wygląda, taka ciągle młoda. No tak, bo każda ciąża to jest zastrzyk hormonalny i w tym momencie tak jakby młodniała. Znam koleżankę, której już siwiejące włosy przywróciły całkowicie kolor, kiedy zaszła w ciążę, więc dziecko regeneruje również matkę. Oczywiście, no taki dar jak 11 dzieci, to się rzadko zdarza, ale my patrzymy na to może bardziej no, przyziemnie. Każdy patrzy na to, jak, że tak powiem, jaka jest jego sytuacja, ale jednak przysięgamy przed Panem Bogiem, zawierając małżeństwo, że dzieci przyjmiemy i w tym momencie powinniśmy być otwarci na płodność, a nie niszczyć ją. To jest oczywiście znowu na inny program. Proszę Państwa, świat współczesny przynosi bardzo wiele zagrożeń. I te zagrożenia to jest po prostu wojna kulturowa, którą my jeszcze nie doświadczamy w pełnym wymiarze, chociaż ona do nas też przychodzi i mamy ją przede wszystkim w mediach, ale też i na co dzień nasze dzieci w szkole mają w tych społecznościowych różnych mediach, z których korzystają, w związku z czym nie jesteśmy oddzieleni od tego i dlatego powinniśmy wiedzieć, co się dzieje na świecie. Moja organizacja Human Life International jest w sieci właśnie międzynarodowej tej organizacji, która ma bardzo wiele właśnie takich centrów i ośrodków. No i my staramy się też pracować przede wszystkim w dziedzinie edukacji, też w dziedzinie no, rozmowy z ludźmi, ale też przekazując informacje o tym, co dzieje się na świecie. Na naszą stronę łatwo wejść www.hli.org.pl. No i w tym momencie możemy skorzystać. Tam są informacje, codziennie umieszczamy nowe w systemie ciągłym. No takie newsy po prostu z całego świata. Wyciągamy, czasami szukam nawet dość długo, żeby znaleźć coś interesującego, co się w tej chwili dzieje. I te pozytywne, i te negatywne. A jeśli ktoś się wpisze na gazetkę internetową, która jest też na naszej stronie, Wiadomości z Kraju i ze Świata, to wysyłamy co jakiś czas takiego maila, gdzie są tytuły, dwa zdania, jeżeli interesuje, no to cyk i w tym momencie wchodzi cała informacja. Szybciej się nie da, ale wiemy, że to jest ważne, bo w tym momencie dostarczalna jest informacja, której w naszych mediach w zasadzie bardzo często nie ma, albo jest podawana bardzo jednostronnie, albo właśnie takim nieprawidłowym językiem, więc bardzo zachęcam, żeby z tego korzystać. No i proszę Państwa, ponieważ czasami są olbrzymie potrzeby, te takie bezpośrednie, ja podziwiam księdza Tomka Kancelarczyka, który potrafi rzucić wszystko i powiedzieć, potrzebujesz? Na pewno ci pomogę. I ludzie pomagają. I my robimy to samo, przygotowujemy wyprawki, jeśli jest jakaś kobieta w bardzo trudnej sytuacji. Staramy się później też tą rodzinę w jakiś sposób otaczać w tej chwili. No też przygotowywaliśmy upominki dla święta, bo te starsze dzieci też czekają. Także no dzięki właśnie takim donorom, którzy dadzą co mogą, prawda? No w tym momencie jest to możliwe do wykonania. Mamy teraz dużo uchodźczyń z Ukrainy. Niektóre z tych kobiet są w ciąży, bardzo potrzebują pomocy, ale są i Polki, które są w bardzo trudnej sytuacji. Też trzeba się nad nimi pochylić. Także staramy się to także robić. No a teraz jeszcze pan Antoni.
Reprezentujemy rozmaite organizacje pro-life, ale i one spełniają swoją rolę. Dobrze by było, żeby one kooperowały z sobą jak najlepiej, ale chcielibyśmy, tak myślę, zachęcić rodziców, żeby tą rolę obrońców życia pełnili, żeby zastanowili się, co jeszcze mogą zrobić, żeby w sposób odpowiedni oddziaływać na dzieci, żeby ich postawy w przyszłości były postawami przyjmującymi ten największy dar, jakim jesteśmy obdarzeni, czyli dar życia. Krótko mówiąc, stwórzmy takie społeczeństwo rodzin, rodziców, ale również krewnych, dziadków. Dziadkowie są bardzo ważni, którzy chronią życie. Wtedy będziemy, no właściwie, no niemożliwe będzie, aby to życie nie było chronione, jeżeli w tak dużej liczbie i z taką intensywnością będziemy i życzliwością i z tym wszystkim, o czym mówiliśmy w tej audycji. Wszystkich aspektów nie poruszyliśmy oczywiście, ale podane są również strony internetowe, gdzie możemy ubogacić się, jeśli chodzi o argumentację, o pewne rzeczy, które inne osoby już przemyślały, czy organizacje całe nad tym pracowały. Także korzystajmy z tego, co jest, począwszy od Human Life, skończywszy na organizacjach szczecińskich, które są bardzo twórcze i bardzo wiele wniosły.
Szczecińskie, warszawskie, krakowskie, trójmiejskie.
Tak jest.
Federacja.
Jest. O to chodzi.
Wszyscy razem. Ale razem
żeby, właśnie o to chodzi, żeby uświadomić sobie, że nie jesteśmy
powtórzę,
sami. Tak.
Organizacje, tak, ale rodziców, ojca i mamy nikt nie zastąpi. I bądźmy na swoim miejscu jako rodzice.
Dobrze, odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zofia z Lęborka. Co prawda nie jestem mamą biologiczną, jestem mamą sześciorga dzieci chrzestnych, ale też kilkoga dzieci uratowanych, ponieważ stawały przede mną mamy, które mówiły, że chcą iść na aborcję, ponieważ są trudne warunki w domu, czy też mąż zdradza. Więc powiedziałam tym mamom, aby urodziły dziecko, ja je przyjmę, będę wychowywała, a w momencie, kiedy ta mama będzie chciała je wziąć z powrotem, to je oddam z całą odpowiedzialnością. I powiem Państwu szczerze, że ani jedna mama z tych, które stawały przede mną, nie dokonała aborcji i też nie oddała mi dziecka na wychowanie. Po prostu przychodziły, mówiły o swoim przeżywaniu tego stanu błogosławionego. Urodziły, co prawda jestem zdziwiona, że urodziły się wszystkie dziewczynki. I kiedyś, kiedy przygotowywałam dzieci do pierwszej komunii w kościele, jedna z mam przyjechała z zagranicy z tą dziewczynką. Ona objęła mnie w pół i mówi: ciociu, jak ja ciebie kocham. Nie wiem, czy ta mama jej powiedziała, myślę, że nie, ale łzy płynęły mi właściwie po policzkach i na główkę tego dziecka. Zostało uratowane. I kiedy widzę mamy w błogosławionym stanie, to nigdy nie mówię w ciąży, tylko życzę Bożego błogosławieństwa i wiem, że właśnie my osoby będące obok tych mam w błogosławionym stanie jesteśmy odpowiedzialne za to, co Państwo mówili, za to, co mówimy i w jaki sposób traktujemy te osoby. W mojej rodzinie też jest mama, która jest mamą czwórki dzieci i powiedziałam jej, że jej bardzo dziękuję za to, że jest otwarta na życie, że jest no właściwie stwórczynią z Panem Bogiem, bo tworzą z mężem następne no, stworzenia, tak, Pana Boga. Więc ona się tak zdziwiła, łzy w oczach. I dlaczego ja to mówię? Po prostu jestem Ci wdzięczna, że przyjmujesz dziecko i dajesz je Panu Bogu, tak, jako dar. To może tyle. Z Panem Bogiem dziękuję.
Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Zofio, również serdecznie i gorąco pozdrawiamy, proszę bardzo.
Ale ta wypowiedź skłania mnie również do tego, żeby powiedzieć, że nie wszyscy mogą być rodzicami biologicznymi, ale jest ogromne oczekiwanie społeczne na to, żeby być rodzicami zastępczymi, rodzicielstwo zastępcze. Bardzo wiele dzieci jest oczekujących takiej opieki, czy na adopcję, która się pojawia z różnych powodów. I ta otwartość na zaopiekowanie się dzieckiem jak swoim, czy w formie adopcji, czy rodziny zastępczej, czy rodzinnego domu dziecka, jest też bardzo ważnym znakiem, no, który jest związany z tym tematem naszym, żeby dziecko przyjąć i stworzyć mu jak najlepsze warunki do życia.
No tak, ale pani powiedziała, dała taki przykład, który no, dla mnie jest czymś nowym, myślę, że dla nas wszystkich, i to jest rodzicielstwo chrzcielne. Czyli była chrzestną mamą tych wszystkich dzieci, ale dała też, no fantastycznie, że się udało jej dodzwonić do nas, bo to naprawdę świetne świadectwo, ale też pokazuje, że czasami jedno słowo od nas, od każdego z nas może uratować życie. Jeden gest, jedno słowo, nawet czasami dużej pomocy finansowej i materialnej nie trzeba.
A czasem jedno słowo popycha w niewłaściwym kierunku.
Właśnie w odwrotną stronę. Także to jest taka odpowiedzialność. Być może, że spotykamy taką osobę i będziemy jedynym apostołem w życiu tego człowieka. Może jesteśmy jedyną osobą, która może to dziecko uratować.
No właśnie rozmawialiśmy dzisiaj na temat tego, w jaki sposób to najmłodsze pokolenie wychowywać do tego, aby ono już brało udział w tej obronie życia i żeby ta świadomość wartości ludzkiego życia od momentu jego poczęcia wzrastała w świadomości. I tak jak słuchałem tych świadectw, słuchałem tego też, co panie mówią, to przypomniała mi się sytuacja mojego ministranta, który wraz z rodzicami adoptował dziecko poczęte i właśnie razem z aplikacją na komórce razem modlili się właśnie w intencji tego dziecka. Czyli od najmłodszego pokolenia to nie jest coś, co musi robić dorosły, to nie jest coś, co musi być związane z wiekiem, tylko no już najmłodszych też możemy formować właśnie do adopcji dziecka poczętego, żeby oni mieli świadomość tego, jak ważna jest ta opieka nad tym poczętym życiem.
Opowiadano mi kiedyś taką sytuację, że właśnie były przyrzeczenia duchowej adopcji, no i chłopak, no taki nastolatek, przyszedł po uroczystości w kościele do proboszcza. Czekał cierpliwie, będzie na niego chwilę czasu i mówi tak: no przyjąłem to dziecko, adoptowałem. To proszę księdza, czy ja mogę teraz palić? No palił. Matka z nim miała mnóstwo kłopotów. No ksiądz mówi: no nie wiem, to dziecku szkodzi. I nie palił przez 9 miesięcy. To jest po prostu cały wymiar.
No zbliżają się święta, a po świętach Bożego Narodzenia, 28 święto młodzianków męczenników, w bardzo wielu kościołach, w tym gdańskich, świętej Brygidzie, w kościele świętej Brygidy, będzie msza święta, a podczas mszy świętej właśnie przyrzeczenia duchowej adopcji dziecka poczętego. Bo z tą rocznicą, z tą datą również jest okazja, żeby takie święto zorganizować.
ale nie musi być okazji, można bez okazji podjąć.
Oczywiście.
A naprawdę dla tych wszystkich, którzy są bardziej, że tak powiem, mobilni, aplikacja pomaga naprawdę pamiętać, bo też wielu może mówić, że gdzieś tam umknie, zapomni. Aplikacja przypomni, że trzeba się o dzieciątko pomodlić, a przy okazji jest też, ma niesamowity wymiar edukacyjny, bo pokazuje, jak to życie wygląda. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za ten wspólny czas, za tę audycję. Jeszcze raz myślę, że pozdrawiamy pana Lecha Polakiewicza. Myślę, że będzie zadowolony.
Na pewno jest
z całą serdecznością pozdrawiamy.
Jest naszym wielkim przyjacielem od lat i pamiętam, jak dawno, dawno temu przychodziłam, pamiętam jego wspaniałą małżonkę, bo to pamiętam, kiedyś ojciec Tadeusz dzwonił, bo był w Rzymie, jak myśmy prowadzili program wspólnie razem i mówił dwóch Lechów, bo mój mąż też jest Lech.
O, proszę.
No i tak razem, no właśnie małżeństwo ma tą siłę. Małżeństwo to nie jest jeden plus jeden, tylko to jest do potęgi i w tym momencie uzupełniamy się wspaniale, ale pan Lech jest wytrwały, a żona pomaga mu z nieba, o czym jestem głęboko przekonana, bo jej siła duchowa była i jest olbrzymia. Także te programy dzięki nim są i one trwają i oby trwały jak najdłużej, bo są nam wszystkim bardzo potrzebne. Za to bardzo dziękujemy. No a my dziękujemy za ten dzisiejsze spotkanie, dzisiejszy program. Myślę, że Duch Święty też nam troszeczkę pomagał, bo a może nawet bardzo dużo.
Także wspominanie niejednokrotne profesora Włodzimierza Fiałkowskiego.
Dokładnie.
Różne osoby, zwróćmy uwagę, z różnych stron kraju profesora pamiętają i wspominały.
Ale te rozmowy, które się włączały przed telefon, też tworzyły pewną całość. I to zadziwiające, bo myśmy tego przecież nie ustawiali. Każdy tam mówił, co mniej więcej czuje, czy robi. I w tym momencie tworzyły pewien wymiar. Powiedziałabym jeszcze jedno. Im dłużej jesteśmy w tym, tym bardziej dochodzimy do wniosku, że tylko miłością możemy zwyciężyć tą walkę w tym zmaganiu. I dobrem musimy zwyciężać zło. Jest to bardzo trudne, ale musimy być o tym przekonani. I musimy się tego naprawdę mocno trzymać.
Amen. Piękna konkluzja dzisiejszej audycji. Jak skutecznie chronić ludzkie życie od jego poczęcia? To był temat dzisiejszej audycji dla małżonków i rodziców, a gośćmi w studio byli pani Ewa Kowalewska, prezes Human Life International Polska oraz pan Antoni Szymański, senator 6 i 9 kadencji, poseł na Sejm 2 kadencji, były wiceprezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia. Bóg zapłać bardzo serdecznie Państwu. Dziękuję za dziś.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Audycja dla małżonków i rodziców.